Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Za kwadrans będzie godzina 22. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Serdecznie zapraszamy. Chcemy kontynuować temat, który rozpoczęliśmy po 18. Kwestia przystąpienia Polski do wspólnego otwartego rynku zbrojeniowego w Unii Europejskiej. Naszymi gośćmi są pan dr Paweł Soroka, Polskie Lobby Przemysłowe imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Witam,
szczęść Boże. Pan Henryk Szostak, wiceprzewodniczący sekcji krajowej przemysłu zbrojeniowego NSZZ Solidarność.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan Tomasz Chybki, wydawca miesięcznika Raport i sekretarz Krajowej Rady Lotnictwa. Witam, szczęść Boże.
Boże.
Tak z naszymi gośćmi rozmawialiśmy, że spróbujemy może podsumować to, co mówiliśmy już po godzinie 18, bo chcemy też i wprowadzić tych, którzy może nie słuchali nas, ale też może rozpocznijmy od samej kwestii tematu przystąpienia Polski do wspólnego otwartego rynku zbrojeniowego. Dlaczego ten temat, dlaczego też i może i opinię publiczną należałoby zainteresować tą kwestią, czym to jest, jak na tą rzeczywistość patrzeć, bo w końcu mówimy o też i tym nie tylko rynku zbrojeniowym w Unii Europejskiej, ale o przemyśle zbrojeniowym w Polsce, o w jakiś sposób odniesieniu do naszej obronności kraju. Pierwszy, który zabierze głos, jest to pan dr Paweł Soroka. Proszę bardzo.
Co to jest otwarty europejski rynek uzbrojenia? Otóż warto tutaj wrócić do historii integracji europejskiej, kiedy powstawała, wtedy to się nazywała Europejska Wspólnota Gospodarcza. W 1957 roku zawarto tak zwany Traktat Rzymski. Tam zakładano, że będzie tworzył się wspólny rynek w różnych dziedzinach, wymiana produktów przemysłowych, spożywczych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zawarto taki zapis, to był paragraf 296, że w dziedzinie produkcji zbrojeniowej, w dziedzinie sprzedawania wyrobów specjalnych i sprzętu wojskowego nie będzie wspólnego rynku. Państwa zachowają tutaj suwerenną kontrolę, że będą to przedsięwzięcia i rynki narodowe. I tak było dosłownie ostatnich miesięcy. Zaczyna się ta sprawa zmieniać, mianowicie z inicjatywy Europejskiej Agencji Obrony powstaje wspólny europejski rynek uzbrojenia. Ma to wyraz w tak zwanym kodeksie postępowania, o którym będziemy dzisiaj szczegółowo mówić. To jest jakościowa, nowa sytuacja dla funkcjonowania przedsiębiorstw obronnych w Europie, a przede wszystkim dla polskiego przemysłu obronnego. Dlatego, że Polska przystąpiła, taką decyzję podjął rząd polski, przystąpiła do tego kodeksu, do tego otwartego rynku uzbrojenia, mimo że przeciwko temu były środowiska pracodawców, związków zawodowych przemysłu zbrojeniowego, dlatego że widzieliśmy tutaj dużo różnych zagrożeń, zwłaszcza w pierwszych latach wchodzenia w życie obowiązujących przepisów właśnie kodeksu postępowania. Dlaczego? Dlatego, że uznaliśmy, ja tu już mówię bardziej w imieniu środowiska w ogóle przemysłu obronnego, że jest bardzo dużo zagrożeń, dlatego że na tym etapie, kiedy polski przemysł ciągle jeszcze podlega restrukturyzacji, zostały zaniedbane i znacznie obniżone w ostatnich latach nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ta decyzja to jest szansa przede wszystkim dla silnych, dla dobrze zorganizowanych, dla tych, którzy dysponują kapitałem. A tak tymi silnymi to są wielkie firmy europejskie, to są często międzynarodowe firmy, które dysponują ogromnym kapitałem, są w stanie oferować niskie ceny, wręcz na granicy dumpingu, tym bardziej są wspierani przez polskie rządy. Przez swoje rządy, przepraszam. Na czym polega w ogóle otwarty rynek uzbrojenia? Polega na tym, że w przetargach na zakup uzbrojenia dla danej armii mogą brać udział firmy wszystkie z państw Unii Europejskiej, które do kodeksu przystąpiły. Do kodeksu przystąpiły wszystkie z 25 państw, oprócz Hiszpanii, Danii i Węgier. Na gruncie polskim oznacza to taką sytuację, że kiedy polska armia będzie chciała zakupić w najbliższych latach określone uzbrojenie, to musi ogłosić przetarg, do którego mają prawo stanąć firmy europejskie, które do tego kodeksu przystąpiły. Oznacza to, że z pieniędzy podatników, bo przecież z pieniędzy podatników z budżetu państwa są zakupy uzbrojenia, będą mogły być, prawda, zakupywane uzbrojenie z tych firm wielkich europejskich, które ewentualnie te przetargi mogą wygrać. A obawiamy się, że one przede wszystkim właśnie te przetargi wygrają. Dotąd była taka sytuacja, to jest pewna prawidłowość, że pewien standard, że armia powinna mniej więcej 70% swoich zakupów lokować w rodzimym przemyśle obronnym. I tak dotąd, no z jakimiś tam małymi modyfikacjami w ostatnich latach było. Obawiamy się bardzo, że w najbliższych latach to się może drastycznie zmienić i może dojść do takiej sytuacji, że tracąc zamówienia już na polskim rynku, wiele polskich firm zbrojeniowych upadnie. Oczywiście zwolennicy tego rozwiązania mówią, że przecież polskie firmy mogą również startować w przetargach na produkcję uzbrojenia dla armii innych państw europejskich. To prawda. Ale trzeba być po prostu tutaj konkurencyjnym. Trzeba coś zaoferować, żeby w tych przetargach mieć szansę. Nie chcę przedłużać, ale na zakończenie swojej wypowiedzi powiem, że polski przemysł obronny ma pewne atuty, ma pewien dorobek, ale mimo wszystko my przede wszystkim produkujemy uzbrojenie, które no, jest w miarę nowoczesne, ma szansę na tych jednak rynkach mniej rozwiniętych. Malezja ostatnio od nas kupuje, Indonezja, prawda? To są często modyfikacje, rozwinięcie czy modernizacje jeszcze sprzętu poradzieckiego. Natomiast, żeby sprostać oczekiwaniom, jeśli chodzi o bardzo nowoczesny sprzęt ze strony armii europejskich, to trzeba dużo przekazać środków na prace badawczo-rozwojowe, żeby wyprodukować zupełnie nowe generacje uzbrojenia. A to wymaga lat. I dlatego my postulowaliśmy, żeby jeszcze poczekać. Nie wiem, 6-8 lat i przygotować się z wejściem do tego kodeksu. No niestety stało się inaczej.
To był pan Paweł Soroka, teraz pan Henryk Szostak. Proszę bardzo.
No i właśnie jesteśmy w tym punkcie, gdzie związki zawodowe, pracownicy i tak dalej w tej sprawie mają do powiedzenia. Ten niepokój przenosi się na zakładę pracy, ponieważ rzeczywiście, jeżeli nie jesteśmy w stanie konkurować w dniu dzisiejszym, to boimy się, że przegramy tą walkę, tracąc miejsca pracy na korzyść zakładów zbrojeniowych Unii Europejskiej, silniejszych od nas. Dlatego też od samego początku, jak tylko zorientowaliśmy się, że takie zagrożenia są, cały czas nasze stanowisko sekcji idzie do rządu, do MON-u, przede wszystkim do MON-u, ponieważ w MON-ie jest najwięcej oponentów, ponieważ rzeczywiście pracodawcy, lobby przemysłowe i naprawdę dużo ekspertów, którzy znają się na przemyśle obronnym, wiedzą, z czym to się kojarzy, jest zdania takiego, jak tutaj pan doktor Soroka powiedział. Tak samo i my jesteśmy tego samego zdania, tylko teraz co dalej? Mamy wiedzę, że możemy dostać uderzenie dość potężne i zwolnienia z zakładów pracy. Szczególnie boleśnie odczują te zakłady, które w 100% nastawione są na produkcję zbrojeniową i w sytuacji, kiedy przegrają przetarg, stracą możliwość zarobienia i oczywiście nie ma wypłaty, to i nie ma i pracy. Dlatego też konsekwencje mogą być ostre. Mówi się z naszego jak gdyby, punktu widzenia, że bezpośrednio z tej produkcji pracuje w różnych jak gdyby, konfiguracjach 25 tysięcy, ale w przemysłowym potencjale skupionym w tych dwóch obszarach, czyli dwóch holdingach ARP i Bumaru, pracuje około 15 tysięcy.
Ten ARP, cała nazwa ARP?
Agencja Rozwoju Przemysłu, to jest ta grupa holdingowa. I około 15 tysięcy i to jest ten bezpośredni, ale w kooperacji jest dużo, dużo więcej, także mówi się o kilkudziesięciu dalszych w kooperacji, także to nie jest taki prosty problem. Dlatego też w dniu dzisiejszym nasze stanowisko Związku Zawodowego jest takie, że jeżeli rząd polski podtrzymuje przystąpienie Polski do kodeksu, a co dał już dowód na to w maju swoją decyzją, bo tam nie podpisuje się umów, tylko jest deklaracja rządu. W związku z powyższym musi wprowadzić działania, które zagwarantują zakładom przemysłu obronnego gwarancję zamówień. Tak jak tutaj było już tutaj u mojego przedmówcy 60-70%, było 60, w tej chwili była mowa o 70% zabezpieczenia zamówień. Jest to jakiś kierunek. Mało tego, w tej chwili trzeba naprawdę poważnie porozmawiać na temat tego szkieletu ułożenia dla przemysłu zbrojeniowego, twardego, konkretnego, czyli celu, wizji, naprawdę jasne, wyraźne, ramowe. I wydaje się, że jest szansa z naszego punktu widzenia związkowego, jeżeli rzeczywiście rząd podejdzie bardzo poważnie i wszystkie resorty, które muszą uczestniczyć w rozmowach. Mam tu na myśli Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Finansów, jak również Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Jeżeli dogadamy się wszyscy i podpiszemy dokument, który będzie dokumentem programowym, to jest szansa, żebyśmy objęli nie tylko kodeks postępowania w sprawie zamówień, nie tylko strategię na lata 2006-2010, ale wszystko, rozwój, co się dotyczy szkolnictwa i tak dalej, nowych asortymentów dla przemysłu obronnego, PMG, ustawy, które trzeba doprowadzić naprawdę tutaj do finalizacji. Mam tu na myśli ustawy związane z funkcjonowaniem holdingu. Jest to naprawdę ogromna praca. Jeżeli to wszystko zbierzemy w jeden dokument i wszystkie środowiska się wypowiedzą i zostaną wzięte pod uwagę ich sugestie i naprawdę będzie tutaj dialog, to ja myślę, że sobie poradzimy. Ale potrzeba na to naprawdę czasu i zabezpieczeń ze strony właściciela. Ze strony właśnie właściciela. Ja myślę, że to nastąpi, chociaż są pewne obawy.
Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Chybki.
Ja myślę, że jedną rzecz trzeba powiedzieć na samym początku. Jak to jest w normalnych państwach? W normalnych państwach jest tak, że przemysł zbrojeniowy, szeroko pojęty, bo nie tylko przedsiębiorstwa produkcyjne, ale i zaplecze badawcze rozwojowe i zaplecze remontowe, jest traktowane jako naturalny system, element systemu obronnego. To jest tak po prostu, że na równi z armią ten przemysł odgrywa zasadniczą rolę w obronności państwa. Mówiąc krótko, bez zaopatrzenia z tego przemysłu, które jest jedynym gwarantowanym zaopatrzeniem, które jest odporne na kryzysy, na jakieś polityczne rozgrywki, na embargo, to bez tego przemysłu trudno mówić o normalnej armii, bo armia, która jest wyposażona w sprzęt w większości zagraniczny, jest bardzo podatna na wszelkiego rodzaju reakcje zagraniczne, a sojusze bywają ulotne, zmieniają się. Można zostać, tak jak na przykład Iran, który kupował swego czasu mnóstwo sprzętu amerykańskiego, a teraz lata na samolotach wiązanych sznurkiem, bo nie jest w stanie dostać, kupić za dowolne pieniądze części zamiennych do tych samolotów, to samo z innym sprzętem. I tak to trzeba traktować, tak? Państwa cywilizowane o podobnym stopniu rozwoju cywilizacyjnego, o podobnej wielkości jak Polska, po prostu utrzymują przemysł zbrojeniowy, łożą na niego spore kwoty, po to, żeby być państwami, które mają silny system obronny, które mogą być bezpieczne, z którymi inni się muszą liczyć. I te państwa nawet nie tylko kupują uzbrojenie. Tutaj doktor Soroka mówił o zakupach, że 70% i tak dalej, tylko równie wielkie kwoty przeznaczają na badania i rozwój. To jest element tych zakupów, jak gdyby poprzedzający te zakupy. Znaczy, mówiąc krótko, jeżeli się nie wyda pieniędzy na prace badawczo-rozwojowe, na opracowywanie nowych konstrukcji, to po jakimś czasie nie ma czego kupować w swoim przemyśle i cała rzecz traci sens. I w Polsce, jeżeli chcemy dążyć do normalności i również normalnego funkcjonowania w ramach Europy, bo ta Europa będzie się integrować, tutaj te zasady jakieś tam pewnie niedokładnie takie jak teraz są, bo one będą ewoluować, ale będą obowiązywać, ten rynek będzie coraz bardziej otwarty, przynajmniej dla państw europejskich, bo dla państw zewnętrznych może być różnie. No tutaj wzorcem jak gdyby skrajnym są Stany Zjednoczone, gdzie rynek jest kompletnie zamknięty dla przedsiębiorstw zagranicznych, gdzie można kupować tylko i wyłącznie uzbrojenie we własnych przedsiębiorstwach, a jeżeli mają być zakupy za granicą, to te zakupy to po prostu producent musi przenieść produkcję do Stanów Zjednoczonych. Albo sprzedać licencję, albo otworzyć zakład na terenie Stanów Zjednoczonych, tak żeby to było pod pełną kontrolą rządu amerykańskiego. My niestety mamy taką sytuację, powiedzmy sobie to otwarcie, że nasze polskie państwo jest wrogiem własnego przemysłu. To jest tak, jak byłoby wrogiem własnej obronności. Niestety negocjacje, rozmowy, różnego typu próby porozumienia są zwykle bardzo jednostronne. To znaczy przemysł zbrojeniowy, środowiska eksperckie czy związki zawodowe różne rzeczy proponują, natomiast ze strony państwa zazwyczaj, z przedstawicieli państwa nie ma pozytywnych odpowiedzi. Tak już jest od parunastu lat i to się powinno zmienić. I to jest jak gdyby główny problem przemysłu, bo to, czy my przystąpimy do tego kodeksu trochę wcześniej czy trochę później. To jest do dyskusji. Natomiast najważniejsze jest to, żeby państwo zaczęło sprzyjać własnemu przemysłowi, bo to są w końcu nasze pieniądze. Jeżeli kupujemy uzbrojenie za granicą, to wszystkie te pieniądze tracimy. One po prostu bezpowrotnie znikają z naszego kraju. Jeżeli kupujemy we własnym przemyśle, to mniej więcej połowa tych pieniędzy wraca do budżetu w postaci różnych podatków, czy to dochodowych, czy podatków od płac, czy podatku obrotowego. Sytuacja jest zupełnie inna niż w tym przypadku zakupu importowego. Jeżeli już mówimy o imporcie, to warto jeszcze o jeszcze jednej jakimś takim micie, który narósł w Polsce, o tym nie mówiliśmy w tej pierwszej części. Mówi się i nasi politycy bardzo często mówią, no utrzymujcie się z eksportu. Mówią tutaj prezesom przemysłu, utrzymujcie się z eksportu, wszyscy tak robią. I to jest, no, jeżeli nie kłamstwo, to co najmniej nieprawda. Jest tylko jeden przemysł na świecie, który utrzymuje się prawie wyłącznie z eksportu, to jest przemysł rosyjski, który eksportuje do Chin, do Indii przede wszystkim i do jeszcze kilku innych krajów Ameryki Południowej, takich czy Bliskiego Wschodu w niewielkich ilościach, bo po prostu własna armia od niego nie kupuje. Z różnych względów, które powiedzmy są tutaj nieistotne, aczkolwiek tam się zaczyna to powoli zmieniać. Wszystkie inne przemysły państw cywilizowanych, rozwiniętych jakoś cywilizacyjnie, żyją ze sprzedaży dla własnej armii. Jak już powiedziałem, przemysł amerykański właściwie w 100%. Jeżeli mielibyśmy porównywać zakupy armii amerykańskiej, to jest mniej poziom 70 kilku miliardów dolarów. Teraz nawet jest więcej w związku z wojną w Iraku. A eksport amerykański to jest kilka miliardów. To jest mniej więcej 10% tej kwoty, czyli no kwota oczywiście nie zupełnie nieistotna, ale mało znacząca. W państwach europejskich proporcje są podobne, no może jest ciutkę większy eksport proporcjonalnie, bo zakupy własne są mniejsze, bo po prostu nie ma innej możliwości. Eksport jest traktowany jako bonus. Jeżeli się uda coś sprzedać za granicę, to jest bardzo fajnie. Natomiast przede wszystkim przemysł to jest element systemu obronnego i armia i przemysł zbrojeniowy to jest jedno i one od siebie powinny być zależne i powinny sobie sprzyjać.
Mówiliśmy o tym, w czym jesteśmy też, czy może nie mówiliśmy o tym, w czym jesteśmy silni, na co moglibyśmy zwrócić uwagę, bo jeżeli jesteśmy na tym otwartym rynku zbrojeniowym w Unii Europejskiej, to może próbować konkurować, żeby też wygrywać przetargi, do których może będziemy mogli startować po konsolidacji, kiedy będziemy mocni. Tutaj nawet jak pan doktor dał mi takie stanowisko polskiego lobby przemysłowego w sprawie otwarcia europejskiego rynku zbrojenia, to napisano, że nasz przemysł, aby stał się bardziej konkurencyjny, ma na otwartym rynku, musi unowocześnić swoją ofertę, więc tutaj też pytanie, czy jesteśmy w stanie, musi przeprowadzić tą głęboką restrukturyzację asortymentową, no i tu kwestia specjalizacji w wybranych dziedzinach techniki, tutaj może kwestia radaru, czy tego, w czym jesteśmy dobrzy.
Mówiąc właśnie o zagrożeniach i szansach wynikających z przystąpienia do europejskiego rynku zbrojenia, to jak powiedziałem, na dziś jest dużo zagrożeń, ale mogą być pewne szanse pod warunkiem, że będziemy tego świadomi i w tym kierunku będziemy działać. Czyli trzeba podjąć już teraz pewne działania i konsekwentnie realizować w dłuższej perspektywie czasowej. Jedno z takich działań to powinno być zdecydowanie się na produkcję określonych asortymentów, rodzajów uzbrojenia, gdzie mamy pewne atuty, gdzie mamy doświadczenie, gdzie mamy dobrą kadrę, gdzie mamy dorobek. Tu należy koncentrować środki i tu mam na myśli zarówno produkcję finalną, jak i także niektóre elementy poddostawy czy kooperacji. Bo przykładowo, polskie radary produkowane przez Radward i Przemysłowy Instytut Telekomunikacji należały do najlepszych w Układzie Warszawskim i dzisiaj mają szanse eksportowe, są eksploatowane w wielu armiach. Więc to jest ten sprzęt. Jeśli tutaj będziemy środki koncentrować na prace badawczo-rozwojowe, na nowe typy radarów, jeszcze nowocześniejsze i na ich produkcję, to przynajmniej część z nich ma szansę, uważam, na tym otwartym europejskim rynku uzbrojenia, nie mówiąc oczywiście o rynkach krajów mniej rozwiniętych. Czy inne tutaj przykłady? Wozy dowodzenia. To zresztą między innymi te zakłady, także inne. No, wozy dowodzenia to są takie właśnie rodzaje uzbrojenia, gdzie prawda to są systemy do dowodzenia, kierowania różnymi i operacjami ogniowymi i tak dalej. Też tutaj Polska ma dość duże doświadczenie i dorobek. Gdybyśmy tutaj koncentrowali środki, to jest to kolejna szansa. Jednym z takich programów już w okresie transformacji w III Rzeczpospolitej, który skończył się dobrymi rezultatami i powodzeniem i potwierdza, że pewna wizja, strategia długofalowa konsekwentnie realizowana jest szansą, to jest program nowych technologii obrony przeciwlotniczej, rakieta Grom, a także system obrony przeciwlotniczej LOAR. Otóż ten program to był strategiczny program rządowy popierany przez rząd, prawda? Przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przez Ministerstwo Gospodarki, finansowany przez państwo. Jego efektem między innymi jest pocisk przeciwlotniczy Grom, to jest taki polski Stinger, czyli system przenośny. On nawiązywał do radzieckiej jeszcze igły, ale nastąpiła tu prawie całkowita polonizacja i rozwinięcie wielu systemów przez polską myśl konstrukcyjną. I jest to system skuteczny. Miałem okazję wielokrotnie oglądać Groma na poligonie wickomorskim. Bardzo dobrze strzelał. Ma szanse eksportowe. I inne przykłady to niektóre wytwory polskiego przemysłu lotniczego. Mam tutaj na myśli przede wszystkim przemysł śmigłowcowy. Także właśnie w poprzednim systemie Świdnik już oferował produkty, które nie tylko na rynkach wschodnich się liczyły. Mamy Sokoła, który będzie rozwijany. Zresztą był taki moment, gdzie miała powstać wersja wsparcia pola walki, tak zwany Huzar. To pewne decyzje zostały zahamowane, straciliśmy tutaj czas. Wymieniam tylko niektóre, tutaj myślę, że mnie koledzy uzupełnią, systemy uzbrojenia. Do czego zmierzam? Że trzeba wybrać określone specjalizacje, tu koncentrować środki, zarówno jeśli chodzi o prace badawczo-rozwojowe, bo nie ma nowych generacji uzbrojenia, systemu uzbrojenia bez prac badawczo-rozwojowych. Najpierw musi być myśl na linii uczelnia-przemysł, potem musi być prototyp, prawda, on musi być próbowany. To są te prace badawczo-rozwojowe, które wdrażane mogą w pewnym etapie doprowadzić do nowego produktu. A jeszcze takim przykładem właśnie jeszcze system LOAR-a chciałem powiedzieć. Mówię tutaj o tym systemie nowych technologii obrony przeciwlotniczej. To jest taki samobieżny zestaw obrony przeciwlotniczej z armatami przeciwlotniczymi, chociaż miała być wersja rakietowa, z rakietą przeciwlotniczą LOAR-y. No niestety w pewnym momencie państwo przestało wspierać ten program. Władowaliśmy w to dużo pieniędzy, myśl polską konstruktorską, duży wysiłek. Jest zapotrzebowanie w wojskach lądowych. Niestety ostatnio dowiedzieliśmy się, że nowe kierownictwo MON nie jest tym systemem zainteresowane. Takich przykładów można dać więcej.
Ja bym chciał, jeżeli pozwolisz, Paweł, jedną rzecz, jakby, jeżeli mówimy o LOAR-ze i Gromie, może wspomnijmy na chwilę generała Tadeusza Jauera, który był ojcem tych systemów. On, to jest taki przykład bardzo pozytywnego podejścia żołnierza wojskowego do własnego przemysłu. To był człowiek, który no, poświęcając mnóstwo czasu, energii, własnego zdrowia, doprowadził do finału tych. To był właśnie jest jedyny program, który został doprowadzony do jakiego takiego finału, że powstały wyroby, które właściwie można by produkować, które są częściowo, bo Gromy są produkowane, i zmarł właśnie walcząc o produkcję dla LOAR-y. Wylew, po prostu nie wytrzymał.
Ciężki wylew.
I można powiedzieć, że to jest jak gdyby ofiara polskiego systemu, tego, który istnieje, a wspaniały człowiek pisał notabene historię przemysłu zbrojeniowego, już jej nie dokończy. Bardzo źle, że się tak stało. Był zresztą jednym z kandydatów na wiceministrów w Ministerstwie Obrony Narodowej, co pewnie temu resortowi bardzo by, jesteśmy pewnie, na 100% by pomogło. Bardzo szkoda, że niestety nie wytrzymał tego potwornego napięcia, które towarzyszyło walce właśnie o przemysł, o jego produkty. Bo są i tacy ludzie, chciałem to podkreślić, że zdarzają się tak tacy ludzie i że ta sytuacja nie jest taka całkowicie negatywna i zła.
Jeszcze tutaj dodam, bo mówię, przystąpienie do kodeksu jest zagrożeniem, ale w dłuższej perspektywie czasowej jest szansą. Jeśli byłyby decyzje, które by powiększały nakłady na prace badawczo-rozwojowe, a jednocześnie...
I to wygląda na to, że nie 2010-14, tylko teraz, bo później już tych ośrodków
najbliższe badawczych lata będą decydujące.
Nie będzie, prawda?
A jednocześnie będą kontynuowane, a nawet bym powiedział doprowadzone do finału prace związane z restrukturyzacją i konsolidacją przemysłu obronnego, bo tutaj chcę powiedzieć, że w Europie to się już dokonało. także w tych krajach mniej rozwiniętych starej Unii. Mówię o Hiszpanii na przykład, prawda? Kraj tutaj w stopniu rozwoju no niewiele bardziej rozwinięty od Polski. To mamy szansę. A tu z kolei jest konieczna konsolidacja, bo
że Hiszpania nie przystąpiła do tego kodeksu,
no nie przystąpiła,
bo uznała, że jeszcze jest zbyt słabo przygotowana.
I mówię, szansą jest konsolidacja. Zresztą to jest tendencja światowa. W ogóle wynika to z procesów globalizacji. W tej chwili następują fuzje, łączą się wielkie podmioty gospodarcze. Silni mają szansę na rynku globalnym i na rynku europejskim. Silni, którzy mogą mieć środki na prace badawczo-rozwojowe, którzy mogą być konkurencyjni. Dlatego my popieramy tutaj koncepcję, z którą wystąpił resort gospodarki, konsolidacji dalszej polskiego przemysłu obronnego. Więc to, co się stało, to jest dobry punkt wyjścia, mianowicie powołanie tych dwóch grup spółek wiodących Bumaru i Agencji Rozwoju Przemysłów, ale teraz trzeba powołać jeden silny organizm, polski taki narodowy koncert czy holding zbrojeniowy, który by przynajmniej większość przemysłu skupił i był partnerem, silnym partnerem, stroną w negocjacjach, prawda, z partnerami zagranicznymi, także startowałby w tych przetargach, prawda. To wymaga konkretnego, szczegółowego programu. W tej chwili trwają, jak powiedziałem, prace w Ministerstwie Gospodarki, ale jednocześnie też my powołaliśmy jako Polskie Lobby Przemysłowe Społeczny Zespół Zadaniowy, który pracuje nad koncepcją konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego, nad koncepcją powołania takiego narodowego holdingu zbrojeniowego. Chcemy tu współpracować z Ministerstwem Gospodarki. To nie jest jakaś konkurencyjna inicjatywa. Uważamy, że oczywiście państwo tu musi te problemy rozwiązywać, ale warto wysłuchać czynnika społecznego, niezależnych ekspertów, żeby powstał optymalny model, optymalny kształt tego holdingu, żeby tu taki efekt synergii nastąpił, żeby zgromadzić tutaj właśnie myśli i czynnika społecznego reprezentowanego przez ekspertów czynnika związkowego, bo związkowcy też mają duże doświadczenie, a jednocześnie są czuli na te sprawy społeczne. Myślę, że tutaj jest potrzebny taki konsensus różnych sił, maksymalnie, żeby to odpolitycznić, bo obronność wymaga tutaj i wspólnych działań. Interes kraju wymaga, żeby strategia konsolidacji rozwoju polskiego przemysłu obronnego uzyskała akceptację wszystkich sił w parlamencie, żeby taki koncert szybko mógł powstać i żeby mu stworzyć dobre warunki i finansowe do funkcjonowania. Potrzebne tu jest wypracowanie określonych narzędzi polityki przemysłowej, zarówno ze strony państwa w stosunku do koncernu, jak i wewnątrz koncernu. Bo przykładowo ciągle mamy do czynienia z konkurencją polsko-polską. Tu trzeba to przezwyciężać, prawda? Jest kwestia relacji między ośrodkami badawczo-rozwojowymi a przemysłem. Na pewno należy w jakiś sposób włączyć te ośrodki badawczo-rozwojowe, cywilne, ale może i niektóre wojskowe. Jest kwestia tutaj usytuowania oprócz typowo produkcyjnych przedsiębiorstw, tak zwanych wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych. To jest kilkanaście przedsiębiorstw, które mają bardzo poważny dorobek w modernizacji, a nie tylko remontach polskiego uzbrojenia, ale także mają bardzo dobrą kadrę i menadżerską, i inżynierską, i pracowniczą, a są to przedsiębiorstwa szczególne na czas wojny, bo trudno toczyć batalię, no daj Boże, żeby nigdy nie było wojny, ale trzeba być na wszystko przygotowanym. Takie przedsiębiorstwa są niezbędne, bo jak konflikt wybucha, to natychmiast trzeba remontować i uszkodzone uzbrojenie wprowadzać ponownie na pole walki. Też te zakłady powinny w jakiś sposób być związane z tym holdingiem. W jaki sposób, to wymaga dyskusji. Trzeba wysłuchać tutaj racji, prawda, propozycje menadżerów tego przemysłu, związków zawodowych, żeby, mówię, powstała maksymalnie optymalna koncepcja.
Pan Henryk, proszę bardzo.
Chcąc dorzucić jeszcze kilka słów w tym temacie, to ja rzeczywiście tu się zgadzam tutaj z moimi przedmówcami w tej sprawie, że trzeba rzeczywiście postawić zdecydowanie na rozwój. Zdecydowanie, bo to kulało do tej pory. Tego nie było widać. Oczywiście były ośrodki dalszorozwojowe porozrzucane, ale każdy pracował pod swoje potrzeby, coś tam robili, często na półkę. Często na półkę, a tak być nie może. To musi być skoncentrowane, to musi być naprawdę skonsolidowane. Ma być cel, ma być praca, a potem ma być wdrożenie i rzeczywiście to ma być przydatne dla wojska. Mało tego, ma to być konkurencyjne, żebyśmy mogli stanąć do przetargu i ewentualnie wygrać. Chociaż moje zdanie jest tego typu, że jeżeli rzeczywiście jesteśmy gdzieś słabi, a ktoś na zachodzie jest kraj mocniejszy, to wolałbym, żebyśmy nie konkurowali, bo po co, jak jesteśmy już w Unii, tylko powinniśmy wypracować swoje mocne strony i tu bym był za tym. Ale uważam jednym punktem takim mocnym i poważnym w tym momencie, dzisiaj, bo stoimy rzeczywiście przed naprawdę wielką szansą zmiany w przemysłowym potencjale obronnym. Mianowicie musimy postawić na dialog w tej chwili i rozmowy szerokie. Przecież w tej chwili idziemy do kodeksu, wiemy, co nas boli. Jest strategia, będziemy wiedzieli, może w najbliższych dniach otrzymamy projekt strategii na 2006-2010 i naprawdę wszystkie środowiska, które mają coś do powiedzenia w tym temacie, powinny otrzymać ten projekt i swoje uwagi wnieść. I trzeba rozmawiać po to, żeby wypracować solidną strategię na 2006-2010. I mało tego, ta strategia powinna być kontynuacją przez kolejne rządy. Nie może być tak, że jedna ekipa kończy bieg i w zasadzie już przestaje pracować, bo się nie zajmuje, bo przychodzi następna, już wiedzą w sondaży, że no przychodzi nowa ekipa. To nie może tak być. To musi być strategia nasza narodowa. A kto będzie miał władzę, to już jest mało istotne, ale cel jest jeden. I właśnie ja tego życzę, żeby tak właśnie było w tej strategii, która ma być na długie lata i ma być kreowana przez wszystkich. Tutaj też muszę powiedzieć, że rzeczywiście tu musi być ten jeden nadzór właścicielski, tak jak było to mówione wcześniej na spotkaniu w telewizji. I tutaj rzeczywiście jesteśmy zgodni. Mało, nie spotkałem się jeszcze do tej pory ze swojego doświadczenia z takim stanowiskiem zgodności co do priorytetów. Naprawdę. Tu widzę, że też takie ramowe, szkieletowe są, priorytety są zgodne. Czyli koncentracja tak, rozwój tak, nadzór ten właścicielski, menedżerski w jednym organizmie tak. Czyli jest ta zgodność. Brakuje nam tylko tych jeszcze szczegółów, na które myślę, że popracujemy w najbliższych dniach. I naprawdę chciałem, żeby to był program nasz, narodowy, polski, wszystkich.
Tutaj warto dodać jedną rzecz, że my mówimy cały czas o konsolidacji przemysłu zbrojeniowego, natomiast ten program musi zawierać, i to trzeba jasno powiedzieć, to tutaj panowie to mówili już wcześniej, ale to trzeba jasno powiedzieć, że również struktury państwa muszą się przekształcić. Sposób myślenia o tym przemyśle, w ogóle o tej całej sferze, i nie tylko sposób myślenia, tylko sposób funkcjonowania, czyli jak gdyby są trzy punkty takie główne, to co państwo musi zrobić po swojej stronie. Najważniejszy to jest to, co my nazywamy na roboczo Urząd do Spraw Uzbrojenia, czyli miejsce, gdzie będzie koncentracja całej myśli jak gdyby tej o zapleczu tym obronnym, zbrojeniowym dla armii, czyli nadzór nad przemysłem, czyli nadzór nad eksportem, importem, czyli współpraca międzynarodowa, czyli wieloletnie planowanie, czyli nadzór nad badaniami i rozwojem, dyskusje i jeszcze raz dyskusje, które prowadzą do nowych zupełnie pomysłów, do nowych rozwiązań, jakieś takie promowanie myśli w dużym stopniu. Tutaj Paweł mówiłeś o systemach dowodzenia. To jest właśnie, tam jest czysta myśl w zasadzie. To są znakomite systemy, bo nie trzeba nawet super technologii. Jeżeli ma się dobry pomysł, to można zrobić rzeczy, które bardzo pomagają na polu walki i wcale nie muszą dużo kosztować. I ten Urząd Uzbrojenia musi być bardzo wszechstronny. On pomoże polskiemu przemysłowi również w tych stosunkach międzynarodowych, wejściu we wspólne programy badawczo-rozwojowe. To, co cały czas też podkreślamy, Polska nie jest w żadnym dużym, w ogóle w żadnym programie międzynarodowym. W żadnym. W Europie jest tych programów kilkanaście, różnej wielkości.
Jeżeli chodzi o badania, tak?
O badania i rozwój, tak. Czyli to buduje się na przykład, no, zbudowano myśliwiec Eurofighter, buduje się samolot transportowy A400N, zbudowano śmigłowiec Tiger, buduje się jakieś wozy bojowe i tak dalej, i tak dalej. Polski nie ma w ogóle w tym. Polska, jeżeli polskie przedsiębiorstwa występują, to jako poddostawca tam któregoś rzędu, który w ogóle się nie liczy, to nie ma prawa do technologii, nie ma prawa do myśli właśnie, tylko jest takim prymitywnym, jak gdyby, bez urażania oczywiście tych polskich poddostawców, takim prymitywnym wykonawcą, o którym się zapomina, jak jak już dostarczył to, co się, to, co miał zrobić, no wygrywa, bo jest najtańszy. To naprawdę nie o to chodzi. To się przydaje. To dobrze oczywiście, że takie zamówienia są i że takie prace się realizuje, ale to jest mało perspektywiczne. Żeby to było perspektywiczne, trzeba zwiększyć. W ogóle trzeba zacząć inwestować w badania i rozwój, czyli w ten element, o którym już tu wszyscy mówiliśmy po kolei, ale jeszcze raz powtórzę, to jest normalny element zakupowania sprzętu. Jeżeli się to jest pierwszy etap, no jeden z pierwszych, bo wcześniej jeszcze jest ta myśl taka rozwojowa, taka dopiero koncepcyjna. Natomiast potem są nakłady na badania i rozwój, trzeba to, że tę rzecz zaprojektować, skonstruować, przebadać. I jeżeli to jest sensowne, wprowadzić do produkcji, a nie tak jak w wielu wypadkach jest, że nawet jak zakłady za własne pieniądze budują, teraz Świdnik za własne pieniądze, tutaj wielu menedżerów w przemyśle mówi to generałom, że no kosztem płac pracowników, no kosztem własnego wysiłku zbudowali śmigłowiec SW-4, ale żeby przekonać wojsko, że powinno go kupować, mimo że wcześniej oczywiście tak, i ten śmigłowiec jest bardzo potrzebny, jako śmigłowiec szkolny, śmigłowiec łącznikowy, no są straszne kłopoty. Prawdopodobnie się uda, ale no trzepiają się niektórzy, że klamka nie taka, że może trochę inaczej powinna wyglądać, że może coś tam innego, no to są takie rzeczy, które trzeba pomóc, a nie, czyli w dyskusji powiedzieć, no słuchajcie, zróbcie to trochę inaczej, to tamto, ale na razie zróbcie pierwszą serię taką, my będziemy to badać, potem będziemy poprawiać i tak dalej, a nie mówić, no wiecie, no to niestety się nie nada, bo tam coś tam mi trzeszczy, coś za małą prędkość ma i tak dalej. To są problemy wieku dziecięcego, które przy dobrym nastawieniu państwa i jego przedstawicieli łatwo jest rozwiązać. Zazwyczaj są w każdym razie to rzeczy rozwiązywalne. I trzeci element to są umowy wieloletnie. Tutaj chyba o tym jeszcze wieczorem nie mówiliśmy. No to jest podstawa. No na całym świecie w tej chwili podpisuje się kontrakty na kilka, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Także przedsiębiorstwo ma pewność, że będzie towar, który ono rozwija, który ono konstruuje, pracuje, tak. No będzie kupowany po prostu. I że można to zaplanować, to oczywiście ma same zalety, bo to powoduje również, że to jest dużo tańsze. No jeżeli się zamawia czegoś kilkanaście sztuk zamiast jednej rocznie, tak jak w przypadku Loary, co i tak nie wiadomo, czy będzie. Wygląda na to, że może tego nie być. No to jest no bez porównania tańsze. To pozwala rozważyć zupełnie inne sieci technologiczne, inne sieci powiązań kooperacyjnych, żeby znaleźć tańszych dostawców, no bo jak można im zapewnić odbiór jakiejś tam partii, to części, to oni nawet mogą nowe technologie, tańsze, lepsze, coś lżejsze,
bardziej negocjować, prawda?
Oczywiście, tak. Jest o czym rozmawiać, a jeżeli nie ma w Polsce systemu umów wieloletnich, to nawet do banku nie można iść po pieniądze, bo banki mówią, te wasze umowy tam się nazywają wieloletnie, ale my wiemy, że polskie prawo nie dopuszcza takich umów, rzecz biorąc formalnie, bo budżet jest konstruowany co roku i tyle, to te wasze umowy to wy możecie sobie, wiecie, gdzie powiesić. I to jest kompletnie bez sensu, to się wreszcie musi zmienić. To są proste ruchy. Tutaj nie trzeba jakichś super nakładów finansowych nawet. To ma być tylko rewolucja, nazwijmy to biurokratyczna, ale ona jest strasznie, strasznie ważna. Ja dam taki przykład. Niedawno rozmawiałem z ministrem odpowiedzialnym za offset. Nie ukrywam, że sam się tym tematem zajmuję od samego początku. Jak tylko ten temat w Polsce zaistniał jakieś 10 lat, sami na łamach naszych wydawnictw promowaliśmy ten temat, że przecież jak już kupujemy gdzieś za granicą na zachodzie, to przynajmniej żądajmy jakichś dodatkowych korzyści z tego powodu. Niech oni zainwestują w coś w Polsce, niech oni nam sprzedadzą licencję, wymuśmy na nich, żeby nam sprzedali, bo nie zawsze chcą. Tak jak w przypadku Amerykanów, którzy w ogóle nie transferują technologii za granicę.
Chociaż tylko nam obiecują w umowach.
Chociaż,
prawda?
No tak. Mówię, zróbmy to. Oczywiście to się wszystko zawaliło. No, przykład z kontraktu na FA-16 jest taki dosyć skrajny, no, ale to z tych wszystkich obietnic. Ja mam tysiące wycinków z okresu negocjacji, gdzie obiecywano, no właściwie kupią 100 skytrucków, 100 dromaderów, kupią ileś tam elektrowni wiatrowych, przekażą technologię NATO, na OWAMTO, no to można by wymieniać. Nic z tego się nie stało, nic. Jednego skytrucka właściwie dostali, można powiedzieć, w prezencie, bo mieli promować ten samolot na świecie, a promowali w ten sposób, że jak Polska już miała podpisaną umowę z Indonezją na sprzedaż 10 skytrucków za 75 milionów dolarów, to oni ogłosili w prasie amerykańskiej, że oni zaoferowali skytrucki Malezji sąsiedniej za 30 milionów dolarów. To kompletnie zablokowało polski kontrakt, no bo to był przecież wbicie noża w plecy. Indonezyjczycy zaczęli pytać, co jest, no dlaczego oni płacą 75, kiedy tam ci 30, co było absolutną nieprawdą. Natomiast oni, żeby Amerykanie, mówię, tam firma amerykańska, która odpowiedzialna była za ten offset, przysłała zamówienie do zakładu w Mielcu, że oni bardzo chętnie kupią sam za po 2,5 miliona za sztukę te 10. To jakaś kpina była zupełna. To tak jakbym wszedł, każdy z nas mógłby wejść do sklepu motoryzacyjnego i powiedzieć, że chętnie kupi 10 samochodów, powiedzmy, nie wiem, tam Opel Astra za 10 tysięcy złotych. No oczywiście nikt ich za to nie sprzeda, no bo to jest kpina, natomiast oni oczywiście powiedzieli, że jak, no złożyli zamówienie, no, że ono było nagrywaniem się z nas, to jest, to już tego starali się nie zauważać. I otóż rozmawiałem z ministrem Poncyliuszem, który też bardzo krytycznie się wyraził. Powiedział, że to skandal w ogóle i tak dalej, że najgorszy offset, że nieszczęście, że od tego się zaczęło, bo pozostałe już poszły jak gdyby tą drogą. Ja mówię, wie pan, panie ministrze, no stało się, no już jest jak jest, pewnie niewiele się uda uzyskać, Amerykanie są tak silni, że polscy policy się ich boją generalnie, no część jest tam pewnie przekupiona, no trudno tu powiedzieć, no w każdym razie niewiele można tutaj z nimi wygrać. Zacznijcie myśleć może o innych elementach, bo dlaczego pod pozorem offsetu zapomnieliście na przykład o polityce licencyjnej. Tutaj pan mówił, że pewne rzeczy można kupować, że można się zastanawiać nad tym czy owam tym. Kupiliśmy na początku lat 90. dwie licencje od Francuzów, akurat na radiostację PE4G i na system IFF, taki system zapytający, służący do rozpoznania, czy pojazd, samolot jest własny, czy nie, to automatycznie się odbywa. Bardzo ważny system na współczesnym polu walki. Kupił to Radwar, kupił to Radmor i państwo polskie wymusiło, jak gdyby na Francuzach, przekazanie technologii. To wtedy była straszna walka. Ludzie z Ministerstwa Gospodarki stracili mnóstwo zdrowia, mnóstwo czasu i udało się. I dostaliśmy to nie tylko jako sztukę, tylko dostaliśmy to z pełną technologią, z prawem do rozwoju, do odsprzedaży i te systemy do tej pory rozwijamy. Do tej pory nasze przedsiębiorstwa na tych systemach zarabiają. A potem weszła dyskusja o offsecie i o polityce licencyjnej w ogóle zapomniano. A w wielu wypadkach dużo lepiej, zamiast prowadzić prace badawczo-rozwojowe od początku, kupić licencję. Jeżeli mamy producenta, który jest w stanie te licencje wykorzystać w danym wyrobie, to przecież jest to najkrótsza droga do sukcesu. No po co wymyślać pewną rzecz, która wiadomo, że zajmie nam 5 lat, powiedzmy, resztę mamy, tego nie mamy, dokupmy, będzie fajnie, będzie wszystko grało. Co mi na to minister Poncyliusz? No państwo pewnie nie zgadną. Minister Poncyliusz otóż odpowiedział, że on odpowiada tylko za offset, a za politykę licencyjną to on w ogóle nie wie, czy ktoś odpowiada w tym rządzie, w związku z czym on niestety nie może ze mną dalej rozmawiać na ten temat, no, że muszę się zgłosić do kogoś innego. No przecież to jest przykład kompletnej paranoi. Bardzo pozytywna postać, harcerz ZHR-u, naprawdę sensowny człowiek, a takie ograniczenia, nie mówię, że jego myślowe, tylko strukturalne w państwie. Przecież z tym trzeba skończyć. To nie jest tak, że jest jeden departament, zajmuje się jednym, drugim i ci ludzie ze sobą nie rozmawiają.
Tylko też chyba tego się trzeba nauczyć, że takie zmiany muszą nastąpić, prawda?
No tylko nie można też tak odpowiadać, nie? Zamiast, chodzi mi o to, że również warto, żeby taki człowiek, nowy człowiek w tym systemie, który niespatrzony, który mógłby powiedzieć, no tak, rzeczywiście, ja pójdę tam do kolegi w drugim departamencie, bo cholera wie, kto się tym zajmuje, ale ja spróbuję coś z tym zrobić, to on w zasadzie mówi, że nie, no jak mam jakieś uwagi do nowego projektu zmian w ustawie offsetowej, to on chętnie to poczyta, natomiast akurat o tym by nie chciał ze mną rozmawiać. To daję taki przykład po prostu, żeby pokazać, jaki jest sposób myślenia, jak to nasze państwo w tej dziedzinie funkcjonuje. No z tego nie może być nic dobrego. Tu naprawdę muszą być daleko, daleko idące zmiany, żeby i przemysł, i armia miały z tego, i całe państwo nasze miały z tego korzyści.
Dziękuję bardzo. Zapraszamy słuchaczy do spotkania, do wspólnych rozmów. Dzisiaj kwestia przystąpienia Polski do wspólnego otwartego rynku zbrojeniowego w Unii Europejskiej. Naszymi gośćmi są pan dr Paweł Soroka, pan Henryk Szostak i pan Tomasz Chybki. Telefony do studia kierunkowy 056 Polska Północna 655-2355, Polska Południowa 655-2356 i numer dla słuchaczy z zagranicy 655-2333 i 655-2366. Thank you. 22:29. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dawid z Krakowa. Przesłuchiwałem się audycji na temat polskiego uzbrojenia, polskiego przemysłu zbrojeniowego i no, szczególnie na początku tej drugiej części audycji, po wypowiedzi jednego z panów, niestety no nie pamiętam nazwiska, nasunęło mi się takie mało pozytywne spostrzeżenie, taka mało pozytywna myśl, bo nie bardzo rozumiem tak naprawdę, jak to jest z tym polskim przemysłem zbrojeniowym, że tak, nie jesteśmy konkurencyjni w stosunku do przemysłu zachodniego, w stosunku do zbrojenia firm z zachodu, a jednocześnie nie jesteśmy nowocześni. No jakoś zawsze w przemyśle nie tylko zbrojeniowym, no to bywa tak, że jak coś jest nowe, to jest drogie, coś jest nowoczesne, to jest drogie. No jeśli jest niespecjalnie nowoczesne, no to powinno być tanie. No to się okazuje, że nie jest tanie. No i teraz my jako podatnicy i państwo miałoby kupować od polskiego przemysłu zbrojeniowego te niezbyt nowoczesne i niezbyt tanie urządzenia, no to uzbrojenie. No to trochę to dziwne rzeczywiście, tym bardziej, że w końcu w wielu krajach zachodnich, a choćby Stanach Zjednoczonych, przemysł zbrojeniowy w bardzo dużej części, no nie wiem, czy we wszystkim, więc trudno się tu mi, w całej części trudno się mi wypowiadać, jest w rękach prywatnych i państwo składa w prywatnych firmach zbrojeniowych zamówienia na odpowiednie urządzenia. Firmy się prześcigają w propozycji swoich najnowszych technologii różnym swoim no, mocodawcom. I w ten sposób no, to zaopatrzenie jakoś się odbywa. Natomiast no, u nas no, miałoby być tak, że zdaje się, że państwowe firmy, w państwowych firmach miałoby państwo zamawiać urządzenia czy uzbrojenie, które no, nie jest najspecjalnie nowoczesne. No a ja wolałbym, żeby ten kraj i ja również był broniony przez świetnie wyszkolonych żołnierzy dysponujących świetnym i nowoczesnym sprzętem i niekoniecznie w związku z tym polskim, jeśli ma to tak wyglądać. Natomiast jeszcze druga sprawa, bo odnośnie kontraktów w Malezji, no z tego co pan powiedział, no to może ja to źle zrozumiałem, ale to chyba jakiś polski marketing nie wypalił w przypadku tego kontraktu z Malezji, skoro jakaś firma postąpiła nie fair, publikując informację, że sprzeda te same urządzenia za 30 milionów dolarów, a my zaproponowaliśmy 75, no bo jeśli Malezja w rezultacie nie otrzymała tych urządzeń za 30 milionów dolarów, no to czy zakupiła u nas za 75, a jeśli nie, to dlaczego nie zakupiła? To takie dwie sprawy. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Czy może ja mówiłem niezrozumiale, chociaż starałem się.
Pan Tomasz Chybki.
Ale jeżeli mówimy o przykładzie Indonezja, Malezja, bo to chodziło o to, Polska wynegocjowała w Indonezji sprzedaż 10 samolotów Skytrax za 75 milionów dolarów. Natomiast Amerykanie, którzy byli zobowiązani umową offsetową do zakupu w Polsce i sprzedaży na świecie albo dla siebie zakupu 100 takich samolotów, zaoferowali Malezji te samoloty po 30 milionów dolarów, tak przynajmniej napisali. I to był nóż bity w plecy, dlatego że te samoloty za tyle nie można ich. One po prostu kosztują 7,5 miliona dolarów za sztukę, mniej więcej, no 6, 7, 8 w zależności od wyposażenia. Natomiast na pewno nie kosztują 3 miliony. I Amerykanie zamówili w Polsce, w polskich zakładach w Mielcu te samoloty zamówili, no to w cudzysłowie, no powiedzieli, że oni chętnie u nas kupią właśnie poniżej 3 milionów, żeby jeszcze trochę zarobić. Także no to był po prostu jeden wielki szwindel i o tym mówiłem. Natomiast to jest i to się nazywało offset. I to jest takim partnerem w wielu wypadkach okazali się Amerykanie. Tych przykładów można by tutaj mnożyć i to nie wynika z tego, że ja tam nie lubię Amerykanów, bo to bardzo porządni ludzie bardzo często. Natomiast w biznesie dajemy się im ogrywać w sposób straszny. Druga rzecz też dotyczy Stanów Zjednoczonych. Otóż jeżeli chodzi o przemysł amerykański, to on jest w pełni finansowany przez państwo. Jeżeli ktoś uważa, że to jest przemysł prywatny, to jest bardzo poważnym błędzie. Państwo finansuje całkowicie badania i rozwój. Państwo co roku wydaje tyle samo na badania i rozwój nowego sprzętu, co na zakupy. No, w tym roku to jest poziom 70 kilku miliardów dolarów.
I trzeba na zakupy, na drugie.
I państwo ma pełne prawo do tych produktów.
I tak? Na zakupy u siebie.
Zakupy
żeby
u siebie,
nie myśleć,
tak,
że oni gdzie indziej kupują.
Nie, nie, nie. U siebie, wyłącznie u siebie. Oni 70 kilka miliardów wydają na badania i rozwój, na nowe konstrukcje. Płacąc własnym przedsiębiorstwom, tym amerykańskim przedsiębiorstwom, których prywatność bardzo często jest bardzo umowna, bo państwo ma nad nimi po prostu pełną kontrolę w ten czy w inny sposób. A po drugie, kupując ten sprzęt, który w wyniku tego powstał. I my tutaj mówimy to, że polskie państwo chciałoby kupować ten sprzęt podobny jak, powiedzmy, amerykański, tylko nie łożąc na tą pierwszą fazę. A to się nie da. No, polski przemysł, żaden przemysł na świecie, bardzo niewiele z takich przypadków. Zdarzają się takie programy. Przecież to oczywiście byłoby kłamstwem mówienie, że nie ma tak, że prywatne przedsiębiorstwa nie wymyślają jakichś fajnych systemów uzbrojenia skutecznych i nie sprzedają ich różnym armiom. To oczywiście tak, tylko regułą i przeważającą regułą jest to, że to państwo finansuje, co oczywiście wiąże się przede wszystkim ze stopniem ryzyka niepowodzenia takich programów i to ryzyka zarówno technologicznego, jak i politycznego. Bo z jednej strony technologicznie te programy są bardzo długo trwają i nie zawsze muszą się zakończyć powodzeniem i większość, mało który prywatny przedsiębiorstwa chce ryzykować takie nieszczęście. A dwa, że mogą się zmienić sytuacja polityczna, może się okazać, że dany sprzęt, no, kończy się zimna wojna na przykład, tak jak się skończyła i się okazuje, że większość sprzętu, który był przygotowywany jak gdyby na starcie dwóch mocarstw, jest już przestaje być potrzebna, no i zostaje ten przedsiębiorstwo na lodzie. W związku z tym standardem jest finansowanie właśnie badań i rozwoju przez państwo. I jakby to nie brzmiało, jeżeli ktoś uważa, że rynek zbrojeniowy jest takim od rynkiem jak handel pietruszką czy handel jakimiś innymi mało skomplikowanymi wyrobami, to po prostu się myli. No, na świecie tak to działa i jest to przymus ekonomiczny. To nie jest tak, że ktoś sobie tam coś wymyślił, tylko tak po prostu jest. Państwo dbające o własne bezpieczeństwo finansuje badania i rozwój, żeby mieć zaopatrzenie we własnym przemyśle, żeby nie być zależnym od różnych politycznych pułapek, od embarga, od braku dostaw części, od podwyżek cen nagłych gdzieś zagranicznych, tutaj można by długo wymieniać. I tyle. I tak robią wszystkie normalnie państwa na świecie i my postulujemy, żeby w Polsce też po prostu było normalnie. My tu niczego nie wymyślamy, co się nie dzieje na świecie. My po prostu mówimy, żeby w Polsce wreszcie było normalnie.
Dziękuję.
Jeszcze dwa zdania
doktor.
Można tutaj zupełnie na to pytanie. Ja myślę, że tutaj radiosłuchacz nie w pełni wychwycił, zrozumiał nasze tutaj wcześniejsze wystąpienia. Ja przynajmniej mówiłem, że jeśli coś produkujemy dobrego, nowoczesnego, to niech polska armia kupuje u nas. Ale są pewne rodzaje uzbrojenia, którego nie produkujemy i to oczywiście trzeba kupić. Przykładowo polska marynarka wojenna teraz nabywa rakiety tak zwane woda-woda, które będą na wyposażeniu polskich okrętów wojennych, bo takich nie produkujemy. I to są od Szwedów nabywane pociski najnowszej generacji. Czy też niedługo będą schodziły, już powoli schodzą z uzbrojenia różne systemy rakiet przeciwlotniczych i średniego i większego zasięgu. Też Polska nie jest w stanie tego wyprodukować. Będziemy to musieli nabyć, tak jak kiedyś nabyliśmy to od Związku Radzieckiego. Ale jeśli już takie coś nabywamy za duże pieniądze, to niech w tym partycypuje polski przemysł. Tu jest sprawa offsetu tak zwanego bezpośredniego.
Czy zakupu licencji. Tak
prawda? Mówię. Przykładowo, jak stawała sprawa samolotu wielozadaniowego, to konkurentem F-16 był Gripen szwedzki. I Mirage. Otóż Szwedzi oferowali, że montaż Gripena będzie w Mielcu. I pewne elementy będą produkowane w Polsce. No kupiliśmy F-16, ja tutaj nie chcę do końca tej transakcji oceniać. Jedynie silniki będą składane niby w Polsce, w Rzeszowie, ale WSK Rzeszów to już jest firma sprzedana
Amerykanom. Poza tym to mówimy o montażu końcowym, prawda? To jest parę śrubek, które trzeba poskręcać.
Czyli tutaj myślę, że nie do końca to radiosłuchacz zrozumiał. Jeszcze sprawa Malezji, bo jest jeszcze znany, o którym warto powiedzieć, bo to jest pewien sukces polskiego
czołgi, prawda?
Kontrakt malezyjski, że zamówienie na 48 czołgów to jest PT-91 w zasadzie do poziomu twardego. To jest rozwinięcie kiedyś tam radzieckiej konstrukcji T-72, ale bardzo spolonizowana, duże osiągnięcie polskiej myśli konstrukcyjnej. I Malezyjczycy to kupili. Także tam się okazaliśmy z różnych względów konkurencyjni.
Do Indonezji, przepraszam, sprzedajemy radary, sprzedajemy inne wyroby, systemy przeciwlotnicze. Także to naprawdę nie jest tak źle i jest sporo rzeczy nowoczesnych, które potrafimy sprzedać nawet w tych bardzo, bardzo trudnych dla przemysłu warunkach.
Ja chciałbym jeszcze tutaj zająć się stanowisko w pewną wypowiedzi naszego słuchacza. Mianowicie stwierdzenie, wolałbym, aby ten kraj broniony był nowoczesnym sprzętem, niekoniecznie polskim. Ja tu się zgadzam rzeczywiście, tak jak powiedział dr Solka, jeżeli tego nie produkujemy, tak, proszę bardzo, możemy kupować, bo tego u nas nie ma, jest to niezbędne ze standardami NATO i tak dalej, ale jestem przeciwny naprawdę wydawania naszych pieniędzy właśnie za granicą. W sytuacji, kiedy nasz przemysł obronny może to zrobić, niekoniecznie dzisiaj, ale jeżeli będziemy stosowali taką taktykę, to kiedy będziemy nowocześni właśnie w tych dziedzinach, którzy jesteśmy dzisiaj słabsi, ale to robimy. A nigdy nie dojdziemy, tylko nas po prostu znikniemy z powierzchni. Ja uważam, że nawet 2-3 lata tej ochrony, której nam w tej chwili brakuje, to co mówimy przed kodeksem, powinniśmy właśnie stosować. Właśnie w polskim brzmieniu. To, co powiedział pan Tomasz Chybki, że jeżeli coś jest złego, proszę bardzo, rozmawiajmy. Rozmawiają wojskowi, rozmawia przemysł, poprawiamy, cały czas idziemy do przodu. I musimy dojść do pewnych standardów. I dlatego nie zgadzam się właśnie w tej części, że jeżeli tego nie mamy, rzeczywiście kupujemy w przetargach za granicą. Jeżeli produkujemy, a jest to dzisiaj troszkę technologicznie zapóźnione, musimy poprawić rozwój i rzeczywiście ładować polski przemysł, bo to wraca ten pieniądz, raz, że zostaje w polskim przemyśle obronnym, po drugie, zostaje w Polsce, po trzecie, dajemy miejsca pracy i to napędza koniunkturę, także jest to korzyść.
Dziękuję, proszę bardzo, Radio Maria.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam wszystkich w studio. Chciałem zacząć od takiego
pana
pytania.
Imię?
Tylko będę starał się...
Pana imię?
Marek z Warszawy.
Dziękuję.
Będę starał się zadawać krótkie pytania i też bym prosił na bieżąco o krótkie pytania, odpowiedzi. Mianowicie, kiedy dokładnie i kto podpisał ten kodeks i jakiej to jest rangi akt prawny? Czy to jest deklaracja rządowa, czy to jest porozumienie, czy to jest układ? No, nie podejrzewam, że to jest układ.
Już mamy odpowiadać?
No tak, znaczy, kiedy i kto to podpisał dokładnie?
To znaczy, to nie było podpisanie, tylko to była decyzja rządu. Sprawa stanęła na forum rządu, referował minister obrony narodowej Radosław Sikorski i on przekonał, że warto już teraz przystąpić. Ja czytałem komunikat Centrum Informacyjnego Rządu, tylko były wyeksponowane pozytywy.
Ale zaraz, czyli to na razie ma to rangę tylko statusu deklaracji.
19 maja minął termin podjęcia decyzji i ta decyzja została podjęta.
Przy czym chcę podkreślić, że Polska nie musiała w tym momencie przystąpić. Mogliśmy przystąpić za kilka lat. Także
no taki jest mechanizm po prostu.
I jednocześnie możemy w każdym momencie wystąpić.
Minister Sikorski poinformował odpowiednie organy Unii Europejskiej, że Polska przystępuje do tego.
Tak jest. Aha. Czyli po prostu jak gdyby notyfikował to.
No, coś takiego. Mm.
Czyli to ustępujący premier zrobił.
Nie ustępujący premier, tylko
minister Sikorski. Działając w imieniu polskiego rządu.
Aha, no, rozumiem.
Odbyło się głosowanie, z tego co my wiemy, jedyną osobą, która była przeciw, był wicepremier Giertych.
Aha, no więc to są istotne szczegóły i o to mi chodziło. Teraz sprawa następna. Z tego wszystkiego, co panowie mówią, wyłania się obraz armii, jeśli chodzi o czynniki dowódcze, raczej jako osób zakompleksionych generalnie i no, niezbyt nastawionych po prostu, użyjmy tego słowa, wprost patriotycznie. To jest jeden problem.
A o co panu chodzi tutaj?
No, czy skoro generałowie przyczepiają się według panów, chyba to jest diagnoza właściwa, że nie jest najlepiej z tym patriotyzmem.
Ale ja nie wiem, czy tutaj też o patriotyzm chodzi, o zasady jest. Też, prawda, funkcjonowania pewnych spraw, panowie.
To znaczy, my takich zarzutów chyba wprost nie postawiliśmy, natomiast ja bym tak powiedział, właśnie chodzi o zasady. Armia ma prawo wymagać, żeby na jej uzbrojenie weszło możliwie najnowocześniejsze uzbrojenie, bo ma to służyć obronie kraju. ma prawo wymagać także od polskich producentów, prawda? Ale tu jest potrzebna współpraca. Podam taki niestety smutny przykład, gdzie poszły wielkie miliony w błoto. Mówię o polskim samolocie Iryda. Otóż armia ciągle zgłaszała, wiele słusznych także uwag, ale także takie, które powodowały wymogi różne, że praca nad Irydą się przedłużała. Przedłużała się i w momencie, kiedy samolot wbił się w powietrze, to już był przestarzały. O szczegółach to jeszcze możemy porozmawiać. W każdym razie to jest zły przykład współdziałania między przemysłem a armią.
Może powiem tak, ja byłem parę tygodni temu dosłownie na salonie Eurosatory we Francji. Ogromne przedsięwzięcie, ogromny salon zbrojeniowy i na wszystkich stoiskach przemysłów, narodowych stoiskach byli wojskowi, którzy wspierali, którzy tłumaczyli, że kupujemy, że to najlepszy sprzęt, że ten karabinek jest super, że ta armata jest rewelacyjna. Jak się łatwo domyślić, tylko na polskim nie było żadnego generała. Czasami wpadali, żeby wypić tam, no powiedzmy, kolę. No. I tak to mniej więcej wyglądało. Czy to jest brak patriotyzmu, czy nie, no to już może zostawmy do oceny słuchaczy. Ja myślę, że jest sporo wojskowych, którzy naprawdę mają dobrą wolę, natomiast ten system ma, no niespecjalnie. Dawałem przykład generała Jaera, wspaniałego człowieka, naprawdę, którego bardzo żałujemy, ale po prostu ten system trzeba zmienić, bo to jest jedyna taka możliwość.
No i teraz tutaj jest jeszcze też kwestia, którą pan Tomasz Chybki poruszył, no zupełnie absurdalnej i niedopuszczalnej sytuacji z rozdzieleniem offsetu i licencji, jeśli chodzi o decyzje w rządzie, prawda? No ale z drugiej strony dzisiaj wałkowane jest pytanie, dlaczego premier musiał ustąpić. No, jeżeli,
tylko wie pan co, bo, jeżeli tylko wie pan co, bo tutaj, żeby nie było tak, bo mówił o tym pan doktor, prawda, żeby pan nie wkładał tego, co mówią nasi goście i także to mówił ten, a mówił zupełnie inny, żeby pan nie interpretował pewnych rzeczy, prawda, bo potem z tego różne kwestie wyjdą. I tutaj chciałbym, żeby pytania odnośnie tematu do naszych gości konkretnie. Dobrze?
Dobrze. No, jeszcze na koniec podzielę się takim spostrzeżeniem. Mianowicie to chyba jest fatalna sytuacja, że przez te 17 lat nie zaistniała żadna wizja strategiczna przemysłu obronnego, co panowie przez tą audycję chcą zakomunikować, a równocześnie na to się nakłada brak wizji gospodarczej, określenia miejsca. Wiadomo, że nigdy nie będziemy na dziś dzień krajem samowystarczalnym, no ale z drugiej strony nie można się pogodzić z sytuacją tylko sprzedawania spinaczy.
No zgadza się. Jeżeli można odpowiedzieć od razu, to my cały czas dajemy przykład Hiszpanii czy Włoch. To są kraje, do których nam naprawdę niewiele brakuje, jeżeli chodzi o potencjał, przynajmniej potencjalne możliwości. Zresztą mamy też tak samo kompletny przemysł zbrojeniowy jak te dwa państwa, jak kilka innych w Europie, czyli produkujemy okręty, samoloty, czołgi, broń strzelecką i to jest wszystko, my cały czas powtarzamy, nie musimy wymyślać różnych rzeczy, tylko zróbmy, żeby w Polsce było normalnie, żeby był taki sam system, żeby państwo wreszcie stało się przyjazne dla samego siebie, czyli struktury państwa, żeby zaczęły funkcjonować normalnie. I żeby nie było tak, że tylko wtedy, kiedy się znajdzie człowiek o wielkim, jakimś wspaniałym charakterze, sile woli, to jest w stanie przeforsować pewne rzeczy, bo państwo jest przeciwko niemu, bo to państwo nie działa normalnie.
Ja tu jeszcze do tej kwestii wizji strategicznej nawiążę, bo oczywiście w sprawach obronności taka wizja jest niezbędna. Tutaj procesy dokonują się przez wiele lat, tu trzeba długofalowo planować. I wydaje mi się, że teraz właśnie jest taka szansa, żeby pewne rozwiązania wprowadzić takie długofalowe. Z jednej strony ta koncepcja urzędu, o której tutaj mówiliśmy, z drugiej strony holdingu, czy tam polskiego koncernu zbrojeniowego w powiązaniu z otoczeniem, z narzędzia polityki przemysłowej państwa, prawda? Bo przemysł obronny jest częścią systemu obronnego państwa i bardzo ważną częścią gospodarki, bo to jest ta dziedzina przemysłu, która zasila w innowacje, w technologie. Przypominam, że większość technologii wojskowych to są technologie podwójnego przystosowania. Pokażę to jeszcze raz na przykładzie offsetu. bo zawarliśmy 7 umów offsetowych. Mogą być następne, bo na przykład jak będziemy kiedyś kupować pociski i przeciwlotnicze, to znowu będzie offset potrzebny. Dlaczego tak źle się stało z offsetem? Dlatego, że mówiliśmy o tym w tej części w telewizji Trump. Sprawami offsetu wtedy zajmowało się kilka ciał w różnych miejscach, a więc był komitet offsetowy, na czele którego stał profesor Kleiber w ramach Ministerstwa Nauki. W Ministerstwie Gospodarki był Departament Offsetowy. MON miał grupę odpowiedzialną za offset i był zespół negocjacyjny, a w Agencji Rozwoju Przemysłu. Nie było jednego partnera po polskiej stronie, nie było tutaj jednego stanowiska. A nasi potencjalni offsetodawcy to doświadczeni partnerzy. Nikt nie daje chętnie offsetu, bo to jest pewien kłopot. I to jest jedna z przyczyn, że tak źle offset wynegocjowano. Dlatego taki urząd jest potrzebny, przy czym jego partnerem też powinien być ten holding, bo z jednej strony mamy urząd, a z drugiej strony holding. Koncern powinien zajmować się offsetem w imieniu całej polskiej zbrojeniówki. To wtedy taka polityka może być jednolita. I kwestia narzędzi polityki przemysłowej. To jest dziedzina, proszę Państwa, tu nie ma wolnego rynku, nawet jeśli mówimy o otwartym rynku europejskim uzbrojenia. Rynek w dziedzinie uzbrojenia jest zawsze kontrolowany. Tam mamy zawsze do czynienia z określoną dozą interwencjonizmu państwowego. Tam są potrzebne narzędzia polityki przemysłowej, oczywiście specyficzne także dla gospodarki rynkowej. Tej polityki przemysłowej nie było zresztą nie tylko w stosunku do przemysłu obronnego. Czas wypracować i tutaj taki urząd powinien właśnie we współdziałaniu z Ministerstwem Gospodarki takie narzędzia wypracować, ale i holding powinien skupiać na tyle kompetentnych menadżerów, to jest kwestia wyselekcjonowania najlepszych fachowców, żeby te narzędzia stosować w praktycznej działalności z korzyścią dla tych podmiotów, tych przedsiębiorstw, które wejdą do tego holdingu. I wtedy polskie przedsiębiorstwa, polski przemysł obronny będzie miał szansę na tym otwartym rynku europejskim.
Ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jak już mówimy o tych patologiach, to przecież jest następna. No, wymieniłeś nazwisko profesora Kleibera, głównego odpowiedzialnego za offset F-16, który no nie da się w żaden sposób obronić. No, po prostu jest to kompletny niewypał. I profesor Kleiber jest w tej chwili doradcą prezydenta. No, to jest... A z kolei...
U prezydenta. W rządzie SLD.
Tak. A z kolei, no, czyli człowiek, który naprawdę sporo zawalił dla Polski, a z kolei u prezydenta jest sytuacja taka, że ile już lat jest, ile miesięcy już jest nowy prezydent, nie ma szefa BBN-u, nie ma jednego z zastępców szefa BBN-u. No tak, no ale nawet nie bardzo jest z kim porozmawiać tak naprawdę w tak ważnym organie. Jak mówimy o strategii, jakichś decyzjach strategicznych, to przecież prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. I to jest, no to na pewno nie jest sytuacja normalna. I jedna sprawa i druga.
Mamy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jeszcze raz mówi Bogdan z Krakowa, ja tam dzwoniłem w pierwszej części.
Tak.
To nie uzyskałem odpowiedzi, ale to nieistotne. Ja mam takie sprawy, bo jest to dyskusja na poziomie ludzi, którzy się interesują sprawami wojskowości i obronności kraju. Ale ja myślę, żeby przekonać społeczeństwo do poparcia takich idei modernizacji wojska, trzeba mówić językiem jakby obrazowym i prawie w przypowieściach. Dla przykładu. Musimy porównywać nasz potencjał naszej armii. Po prostu trzeba poinformować społeczeństwo, jak to wygląda. Takim idealnym przykładem jest to dla mnie to, że mamy 12 myśliwców, nie więcej, MiG-29, tylko 12, powtarzam, kiedy obok sąsiedzi, jak powiedzmy Rosja ma 1000 tam MiG-29, Su-27 i MiG-31 łącznie, Ukraina 270 podobnych samolotów, nawet Białoruś, Niemcy 400 i to wielozadaniowych. Także tak porównując, to mówię, jeszcze raz mówię, mamy 12 sztuk. Także może tym językiem, żeby to dotrzeć.
Ja może od razu naszych gości.
Jeszcze taki mam...
Pan doktor, panie doktorze?
Otóż tu prostuję, absolutnie błędna informacja. Tak? Otóż Polska posiada eskadrę MiG-29, pierwszą eskadrę w Mińsku Mazowieckim, gdzie najpierw było 12, no kilkanaście maszyn nabytych jeszcze od Związku Radzieckiego, potem w wyniku tak zwanego kontraktu MiGi za Sokoły otrzymaliśmy też kilkanaście MiGów, których pozbyli się Czesi i ostatnio Niemcy przekazali około 20 sztuk MiG-29, które jeszcze przyjęli po dawnej NRD. Z tym, że one wymagają modernizacji i taka modernizacja kosztuje i przebiega w tej chwili w Wojskowych Zakładach Lotniczych numer 2 w Bydgoszczy. Natomiast niestety prawdą jest, że z tych prawie 40 sztuk, no niestety sprawnych tak naprawdę jest kilkanaście.
No to czyli się nie mylił.
No tak,
mówię,
tylko że...
Mówię o realnej sile bojowej.
Tylko, panie
ja mówię
Bogdanie,
w pełni sprawnych. Ja mówię
panie
pełni
Bogdanie,
sprawnych.
Proszę pamiętać, że w Rosji może są tysiące samolotów, ale z tych sprawnych to jest procentowo dużo, dużo mniej. Ja przypomnę sprawę wypadku samolotu Su-27 na Litwie, gdzie, jak potem się dowiedziano, no nieoficjalnie, ale znalazło to potwierdzenie, był to jedyny sprawny samolot w pułku, który tam stacjonuje gdzieś na północy i poskładany z kilku innych samolotów, więc tam stan tych samolotów jest pewnie jeszcze gorszy niż u nas, aczkolwiek jakby wszystkie dodać, to pewnie jest ich jednak znacząco więcej. Natomiast co warto zauważyć, bo można krytykować kontrakt na FA-16 z różnych punktów widzenia, natomiast jeżeli my będziemy tych 48 samolotów mieli, to będzie chyba najsilniejsze zgrupowanie lotnicze w tym rejonie, bo jeden taki samolot F-16 odpowiednio naprowadzany i dowodzony będzie silniejszy niż spore stado tych przestarzałych mocno już Su-27 czy MiG-ów 29 białoruskich czy rosyjskich.
Tak, i tu się to
nie ze względu na uzbrojenie, bo
właśnie o to mi chodziło, żeby dać porównanie i na przykład ja myślę właśnie, tu do pana Tomasza Chybkiego bym kierował taki pomysł, żebym jak w tym swoim raporcie robić corocznie jakiś raport na temat stanu armii, tylko nie ilościowe zestawienia, tylko po prostu w porównaniu z sąsiadami, że Niemcy mają przewagę 5-6-krotną w takich kategoriach sprzętu, że nasi bracia Rosjanie mają przewagę 10-krotną i chodzi o dokładne wyliczenia wynikające z symulacji.
Nie podejmuje się. Po prostu nie da się tego zrobić, bo nie jesteśmy w stanie w sensowny sposób...
Ale nie, przybliżone wartości.
W sensowny sposób ocenić stanu technicznego tego wszystkiego, co jest i w Polsce nawet, bo to jest w gruncie rzeczy... Ja akurat wiem, jaka jest sytuacja z MiG-ami 29, ale niekoniecznie... No, jest to raczej utrzymywane generalnie w tajemnicy, bo się nie ma czym chwalić. W Rosji jest, mówię, jeszcze gorzej, więc to musiałby być bardzo, bardzo szacunkowe dane, aczkolwiek wiadomo, że ilościowo patrząc na pewno nierównowaga będzie spora, no bo Rosja jest po prostu wiele, wiele większa.
Ale patrzmy na Białoruś, Ukrainę. Na Ukrainie jest wysoki poziom gotowości sprzętu.
No bardzo, nie. Bardzo kiepski.
Panie Bogdanie, jakie następne
jeszcze
sprawy?
Pytanie, jak panowie oceniają wprowadzenie transportera, znaczy bojowego wozu piechoty, hakołowego Patria. Czy jest to potrzebne naszej armii?
Oczywiście.
I jeszcze jedno pytanie, takie już właściwie historyczne właściwie. Czy zna pan przypadek, że piloci katapultujący się z Iskry przeżyli?
My tutaj mówiliśmy o tym.
I to rozłączę się w takim układzie.
Ja mówiłem na ten temat. Wszyscy wiemy, jak tutaj siedzimy, że modernizacja Iskry jest niezbędna. I ta modernizacja Iskry już była kilkakrotnie proponowana. I to znowu jest kolejny, jak gdyby przykład, no niestety znowu patologii. Znaczy, gdy swoje równie stare jak Iskry, albo jeszcze starsze samoloty F-5, tam T-38 zaproponowali Amerykanie, w MON przyjęto to naprawdę z największą przychylnością. Natomiast próby przekonania w ministerstwie kogokolwiek do konieczności modernizacji Iskier, no niestety spełzły wielokrotnie na niczym. Czy obecna się uda, ja nie wiem, ale oczywiście zgadzam się. Ci ludzie, którzy nie pozwalają na modernizację Iskier, są winni śmierci wielu pilotów, którzy się nie uratowali, bo jednym z pierwszych ruchów, które trzeba zrobić, jest wymiana foteli, o których wszyscy wiedzą, że działają fatalnie. No, tutaj ja nie podejmuję polemiki, bo po prostu to jest jeden z większych skandali w całej tej sprawie, o której mówimy. I te Iskry, gdyby je zmodernizować, gdyby tam nawet troszeczkę i wzmocnić strukturę, mogą służyć przez wiele, wiele, wiele lat i tak powinno być, tylko że no proszę, co ja mogę powiedzieć, ja mogę tylko po raz kolejny powtórzyć, że to jest naprawdę ogromna patologia, dla mnie no tylko częściowo zrozumiała. No, dlaczego się tego nie robi? No miejmy nadzieję, że może wreszcie odpowiednie decyzje zostaną podjęte i te Iskry będą zmodernizowane. No nie wszystkie oczywiście, ale tyle, ile ich trzeba do szkolenia i do treningu, bardzo kosztownego na F-16, więc lepiej je robić na innych samolotach, tych pilotów, którzy będą bronili polskiego nieba.
Dziękuję, pan Henryk jeszcze.
Ja powiem panu na temat KTO.
Rzeczywiście.
Czyli tej patrii, tak?
Tak, mowy transporter opancerzony.
Zadał pan pytanie, które rzeczywiście było na czasie dość mocno kontrowersyjnym problemem i tematem. Mianowicie mój zakład też uczestniczył w tym programie. Pan wie, że były trzy propozycje. Wygrała akuratnie nie ta, która powinna. To jest moje zdanie i nie tylko moje, które żeśmy mieli do tego mocne jak gdyby zdanie przeciwne. Dlaczego? Odpowiadam na pytanie drugie. Czy jest on potrzebny naszej armii? Tak, jest potrzebny i tutaj nie ulega wątpliwości, że ten sprzęt jest potrzebny. Tylko czy został wybrany ten, który powinien? Ja mówię, że nie. Ponieważ z tym był to prototyp, ten sprzęt po prostu nie był jeszcze wtedy, nie powinien być w ogóle wybrany jako prototyp. To jest przede wszystkim. I po drugie, cały czas dokładamy w tej chwili do adaptacji tego sprzętu, który został wybrany. Przecież zakłady, które wygrały ten przetarg, wcale nie były przystosowane do tego. Skala porównania zakładów, które startowały Huta Saawola i Łabędy, to przecież tamte to byli profesjonaliści, a tutaj można porównać, że to był warsztat, który teraz trzeba dostosowywać. Będziemy mieli ogromne problemy z tym sprzętem. Nie wiem, jak to jeszcze się skończy, ale na pewno cenowo się nie zakończy tak, jak to było zakładane w przetargu. Że teoretycznie niby był tańszy i to był jak gdyby główny aspekt w wyborze, ale reszta jest rzeczywiście problemowa, bo ani nie pływał, ani nie mógł się zmieścić do samolotu, wiele komplikacji, za ciężki i tak dalej. Cały czas były z nim problemy, gdzie cały czas poprawiano. I dalej zobaczymy jeszcze, jak będzie z polinizacją, jak będzie z otrzymaniem tych umów. Cały czas mamy z tym tematem kłopoty. Zwierząt mamy przecież kłopoty. Także kupiono coś, co się nazywa prototyp i cały czas jeszcze nad tym sprzętem się pracuje.
Jeszcze jedno zdanie dodam, że warto wspomnieć o tym, że jeszcze jedne zakłady wojskowe, zakłady właśnie remontowo-produkcyjne, motoryzacyjne numer 5 w Poznaniu zmodernizowały, opracowały zupełnie nową wersję kiedyś jeszcze znanego Scotta. To się nazywa Ryś. Przy zastosowaniu najnowocześniejszych, już teraz aktualnych technologii powstał wóz bojowy i także taki usługowy na polu walki, który może zaspokoić niemałe potrzeby nie tylko polskiej armii.
Dokładnie, to jest prawda. Ja tylko chcę powiedzieć, że to jest pierwsza sprawa, w której pewnie się nie zgadzamy. Znaczy nie żeby do końca, bo rzeczywiście pewnie błędem było wycofanie Scottów, kiedy można było je modernizować z taką skutecznością, jak to robią poznańskie zakłady. Natomiast uważam, że filozofia kupowania sprzętu maksymalnie nowoczesnego i wchodzenia w tę ostatnią gdyby fazę jeszcze jego dopracowywania wcale nie jest filozofią głupią, bo wtedy się uzyskuje po prostu sprzęt najnowocześniejszy, najbardziej perspektywiczny i uważam, że nie należy się od tego odżegnywać. Nawet jeżeli w przypadku Patrii nie wszystko było do końca w porządku i zgadzam się z tym, że Siemianowice to był taki garaż właściwie w porównaniu do tych znakomicie przystosowanych do produkcji pojazdów pancernych dwóch pozostałych zakładów, to jednak filozoficznie, mówię, jeżeli chodzi o to, jaki sprzęt, jak zaawansowany technologicznie kupować, to tutaj się nie zgadzam. Uważam, że powinno się kupować sprzęt maksymalnie nowoczesny. Czyli na przykład nie F-16, a Gripena. Powiedzmy, to jest taka też różnica.
No, ta różnica polega na tym, że my co prawda dostajemy najnowszą wersję F-16, której nawet armia amerykańska nie ma, bo ona już w tej chwili, lotnictwo amerykańskie już w tej chwili nabywa samoloty jeszcze nowszej generacji, ale jest to już sprzęt schodzący, nie będą nowe wersje, modernizacje, natomiast Gripen jeszcze będzie co najmniej przez kilkanaście lat, jeśli nie więcej, będą wchodziły nowe wersje, tak jak to było kiedyś jeszcze z radzieckim MiG-21. Polska otrzymała, zakupiła te samoloty w 1963 roku, była to wtedy super technika i ostatnie MiGi schodziły 2-3 lata temu, 21, ale w międzyczasie było bardzo dużo modernizacji. To był ciągle coraz lepszy samolot.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witold z Wybrzeża. Ja mam pytanie do panów, którzy znajdują się w studio. Jak jest daleko zaawansowany program odbudowy marynarki wojennej? Bo wiadomo, że rozbroiliśmy się już niemalże do zera. Niewiele tych naszych jednostek pozostało. Te, które posiadamy, to wystarczą nam zaledwie na parę lat, żeby załatać tą dziurę, która w tej chwili jest. Był taki program kiedyś szwedzki, który umożliwiał Polsce przystąpienie do projektowania okrętu podwodnego uniezależnionego od dostępu powietrza. tlenu konkretnie. Nie wiem, czy podtrzymaliśmy, czy przystąpiliśmy do tego programu, czy też nie, bo prasa dalej milczała na ten temat. Kruszy się wszystko, złom w tej chwili zostaje wycofywany. Znika nasza bandera, nie tylko handlowa, ale i marynarki wojennej. Jak panowie widzą możliwość odbudowy i w jakim czasie możemy przystąpić do odbudowy, czy sami, czy w oparciu o jakieś inne floty? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
No, zostałem wytypowany do odpowiedzenia. Znakomitym specjalistą i fanem programów morskich jest mój przyjaciel Wojtek Łuczak, który pewnie odpowiedziałby panu dużo lepiej. Natomiast ja powiem tyle, że jeżeli chodzi o ten okręt podwodny, to rzeczywiście były takie przymiarki, ale Polska, podobnie jak do wielu innych programów, również nie weszła, a pewnie nie byłoby to głupie, dlatego że to jest okręt przystosowany na wody Bałtyku po prostu. Jeżeli kupuje się okręt skąd inąd, to bywają bardzo duże problemy z tym, żeby ten okręt się sprawdził właśnie w tych konkretnych warunkach. Wojtek Łuczak, o którym tutaj mówiłem, promuje, pomagając marynarzy, coś, co nazwał roboczo Narodowym Programem Morskim. Chodzi o to, żeby przewidzieć na najbliższe kilkanaście lat odbudowanie polskiej floty. Oczywiście nie ilościowo, nie tak, jak to było do tej pory, bo to jest nierealne, natomiast żeby to było kilka korwet, okrętów, on to nazywa wowoszem, taki okręt transportowy do przewozu wojsk, właśnie do jakichś ekspedycji. W gruncie rzeczy chodzi o taką historię, żeby polskie okręty były zdolne do operowania poza Bałtykiem. Szczególnie jeżeli chodzi o okręty nawodne, żeby, jeżeli dojdzie na przykład do konfliktów na tle energetycznym, to żeby Polska mogła aktywnie brać w nim udział. Mówiąc krótko, żeby na przykład mogła osłaniać konwoje gazowców, które będą przewoziły gaz, czy innych zbiornikowców, które będą przewoziły ropę do Polski, a że do takiego konfliktu dojdzie, no to kto, no przewojna w Iraku jest przykładem takiego konfliktu na ograniczoną skalę. Może być dużo poważniej, jeżeli światu zacznie brakować energii. Warto byłoby poza ten Bałtyk wyjść i coś znaczyć. Wiele krajów się na takie coś decyduje, żeby zamanifestować swoją obecność poza własnymi wodami terytorialnymi, gdzieś dalej, no Amerykanie w szczególności, ale i państwa europejskie, czy Brytyjczycy, czy Francuzi. I pozostawanie okrętów nawodnych na Bałtyku niespecjalnie ma sens, natomiast taka możliwość również wzmocniałaby bardzo politycznie Polskę. To nie ulega żadnej wątpliwości. W tej chwili sytuacja jest taka, że jest zbudowana od wielu, wielu już lat jedna korweta. Zbudowano tam nieduży z niej kawałek. Co będzie dalej, trudno powiedzieć. Tam są takie znowu patologie, że kupiono zespół napędowy, już mija mu gwarancja, on nie został jeszcze zainstalowany, długo nie zostanie, wiadomo czy kiedyś w ogóle. Nie wybrano wielu różnych podzespołów. No cóż powiedzieć, no, miało być zbudowanych kilka tych korwet, przejęliśmy jak na razie tylko jakieś nieduże okręty podwodne. I to jest chyba jedyny sukces. O Narodowym Programie Morskim rozmawialiśmy z Wojtkiem długo, z ministrem Sikorskim, który w ogóle nawet nie chciał słyszeć o czymś takim. I obawiam się, że prawdopodobieństwo, że tutaj coś się uda, jest minimalne. Być może ta jedna korweta będzie zbudowana. Co będzie dalej polską marynarką, to ja naprawdę nie wiem.
Jeszcze parę zdań, jeszcze uzupełnienia. Jeśli chodzi o okręty podwodne, no to w tej chwili nie jest najlepsza sytuacja. Co prawda jeszcze pozostał otrzymany od Związku Radzieckiego okręt podwodny Orzeł, który jest nowoczesny i nawet na manewrach NATO wysoko został oceniony. Z Norwegii dostaliśmy kilka tak zwanych Kobenów. To już są dość stare jednostki. O tyle to była cenna transakcja, że pozwala dalej szkolić i wykorzystywać umiejętności polskich marynarzy podwodniaków. Natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć o kwestii okrętów właśnie rakietowych, bo i one i na Bałtyku i dalej mogą operować, tylko trzeba właśnie wyposażyć rakiety, bo takie okręty jak Hutnik na przykład, Górnik, to one są nadal nowoczesne. I kwestia lotnictwa morskiego, bo w tej chwili w konfliktach na morzu też zawsze dużą rolę odgrywa lotnictwo. No, zeszły z uzbrojenia MiG-21 bis, chociaż nie były morskimi samolotami. I w tej chwili w ogóle nie ma marynarka wojenna lotnictwa odrzutowego. Być może te z 48 F-16 niektóre będą przystosowane do operowania jako samoloty.
Trzeba przejąć rydy.
Wielozadaniowe, jako samoloty wielozadaniowe będą może też operować na rzecz marynarki wojennej. Natomiast chcę tu pochwalić produkt polskiego przemysłu, mianowicie Skytrak, wersja Bryza tak zwana, produkowany w Mielcu. Jest to taki trochę mini AWACS, czyli samolot wczesnego ostrzegania do patrolowania Bałtyku na wyposażeniu eskadry w Siemirowicach. Jest dobrze oceniany i przez polską marynarkę wojenną i także dobrze się sprawdził w czasie różnych manewrów NATO. Między innymi dzięki wyposażeniu, które otrzymał w polskim zakładzie, w polskim instytucie, w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mieczysław Sidor, Ruch Społeczny Lepszą Polskę, Wrocław. Witam panów serdecznie. Ja takie dwa szybkie pytania będę miał. Czy przypadkiem to takie nie najlepsze podejście do naszej zbrojeniówki nie wynika z takiego podejścia, że jeżeli w końcu będziemy mieli to F-16, to F-16 załatwi całą sprawę i będziemy chronieni, a oprócz tego jakiś tam AWACS, który będzie nad nami latał, zapewni nam bezpieczeństwo, a ta cała reszta uzbrojenia nie jest może czymś tak szalenie ważnym i może stąd to jakieś takie lekceważenie. A poza tym sytuacja w Europie jest taka, że w tej chwili Polsce może specjalnie nic nie grozi i dlatego takie podejście jest do tych spraw. Natomiast jeszcze jedno pytanie, czy jednak nie należałoby poprosić pana ministra Radosława Sikorskiego, żeby wziął udział w takiej dyskusji, to właśnie w takim zespole, w takim gremium, ponieważ jest to bardzo barwna postać i młode pokolenie właściwie z dużym zainteresowaniem obserwowało postać pana ministra. Natomiast wiemy, że on uczestniczył w Krakowie w jakichś takich, tam była jakaś taka inicjatywa atlantycka. I dobrze by było, gdyby taka dyskusja właśnie w tej chwili miejsca na przykład mogłaby odbyć się z udziałem pana ministra. Ja bym bardzo apelował, jeżeli ten apel mógł do niego dotrzeć, żeby skłonił się do na przykład udziału w takiej audycji.
Kiedyś już planowaliśmy, może nam się uda.
Serdecznie dziękuję, ja przejdę na odbiór. Kłaniam się, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Tylko jedno zdanie powiem tutaj w odpowiedzi na to. No, że wyrażam żal, że niestety pan minister nie zorganizował takiej dyskusji przed przystąpieniem do kodeksu uzbrojenia. Pewne tam spotkania były dość w wąskim gronie, ale sprawa dotyczy tak żywotnych interesów polskiego przemysłu, co za tym idzie gospodarki, obronności, że należało się głębiej nad tą decyzją zastanowić.
Ja tutaj ze swojej strony chciałbym panu tu odpowiedzieć, może chodzi mi o ten apel, chodzi o to poproszenie pana ministra Radosława Sikorskiego do dyskusji w takim gronie w audycji Radio Maryja. Ja może tu w audycji to nie będzie ode mnie zależało, bo to wiadomo, nie ja zapraszam, ale rzeczywiście może dobrze by było podyskutować i odpowiedzieć na pytania bezpośrednio. Jedno tylko chciałem powiedzieć, że w tej chwili rzeczywiście przed podjęciem decyzji było jedno spotkanie w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie uczestniczył przedstawiciel związków zawodowych i to było jedno spotkanie robocze, gdzie była deklaracja tego typu, że rząd polski bardzo poważnie weźmie stanowisko związku zawodowego i prosił pan minister w swojej deklaracji, żeby naprawdę być cierpliwym i ufać decyzji, która zapadnie. No myśmy zaufali i okazało się, że decyzja zapadła taka, która nas nie zadowalała. I w tej chwili są prowadzone rozmowy nad harmonogramem działań dostosowawczych dla przemysłowego potencjału obronnego w związku z tą decyzją przystąpienia Polski do kodeksu zamówień dla przemysłowego potencjału obronnego właśnie w ramach tego kodeksu. I muszę powiedzieć, że chociaż po fakcie rozmawiamy, albo aczkolwiek musimy rozmawiać, bo inaczej jak nie będziemy rozmawiamy, to rzeczywiście zepsujemy wszystko. I w tej chwili zastanawiamy się nad kilkoma rzeczami, jak wprowadzić polską zbrojeniówkę właśnie tam do konkurencji w ramach tego kodeksu. Jak bezpiecznie, jak po prostu ją doprowadzić do takiego stanu, żeby była konkurencyjna. I te rozmowy są prowadzone, aczkolwiek na pewno tam wszystkich nie ma przedstawicieli, którzy powinni być, którzy na przykład tutaj nie uczestniczy na pewno lobby przemysłowe, bo nie uczestniczy.
Muszę nie,
tutaj...
polskie lobby przemysłowe. W tak tych jest, sprawach akurat tak nas nie poproszono.
Tak jest, nie poproszono na pewno. I brakuje tam wiele jeszcze oczywiście fachowców, którzy być może, a na pewno raczej mieliby sporo do powiedzenia. Ja tylko mam taką informację, że chodzi o niektórych posłów z ramienia PiS-u, którzy przygotowują spotkanie takie panelowe. Jeżeli dojdzie do tego spotkania szerokiego, gdzie ma być poproszone całe środowisko, to myślę, że będzie płaszczyzna możliwa do porozmawiania na temat globalnej jak gdyby tu problematyki w przemyśle obronnym, ale żeby do tego doszło, to rzeczy musi to się stać faktem, bo z tego, co ja tutaj słyszę nawet od pana Tomasza Chrypkiego, że o tym się mówi od dawna, ale nie ma tego tematu. Nie
doszło. Na takie spotkanie, nie doszło. Chyba jeszcze gdzieś w kwietniu, nie pamiętam, no wiele miesięcy temu. I potem nawet była jakaś lista, gdzie moje nazwisko się pojawiło i Pawła Soroki, a potem ta lista zniknęła i już tych nazwisk nie było.
Ktoś tam zadziałał.
Dlaczego tak się dzieje, trudno mi powiedzieć. Dla mnie to nie jest specjalnie zrozumiałe, no ale w końcu czy ja muszę wszystko rozumieć. A jedno zdanie mi się podobało z pana wypowiedzi. Przepraszam, że tak mówię, ale pan powiedział, że F-16 załatwi wszystko. Jest właśnie obawa, że F-16 załatwi wszystko, bo finansowanie, eksploatacji F-16 może spowodować, że w Polsce cokolwiek innego wojskowego przestanie się ruszać. Natomiast była taka teoria Deweta, włoskiego generała sprzed II wojny światowej, który twierdził, że wojska lotnicze mogą wygrać każdy konflikt i nastąpi zmierzch wszystkich innych rodzajów wojsk. No, nie obawiam się, że ta teoria się generalnie nie sprawdziła i nie sądzę, żeby ona w tej chwili miała odżyć. I samo lotnictwo oczywiście jest bardzo ważne, ale na pewno nie wystarczy, żeby skutecznie obronić Polskę. I na pewno musi być mnóstwo innego uzbrojenia, dobrze wyszkoleni ludzie, różne systemy współdziałające. Na pewno nie żaden AWACS, który jest potwornie drogi. Większość z tych AWACS-ów, które są w Europie, są przestarzałe bardzo i akurat one muszą być uzupełniane. Właściwie główne systemy to są systemy naziemne, radiolokacyjne, AWACS-y tylko uzupełniają. Proszę sobie wyobrazić, jakim AWACS jest znakomitym celem w wypadku konfliktu. No nie ma lepszego celu. No to jest duży, wolny samolot, jedna rakieta i z głowy. Zresztą podobnie jak będzie z polskimi F-16. Gdy dojdzie do konfliktu, jeden pocisk rakietowy, który wybuchnie w Krzesinach, drugi, który wybuchnie w Łasku, spowoduje, że polskie lotnictwo przestanie w ogóle istnieć. Niezależnie od tego, że samoloty będą być może w znakomitym stanie, one po prostu stamtąd nie wystartują, bo przyjęto, kupując F-16, takie oto założenie, że rezygnujemy z drogowych odcinków lotniskowych, czyli z takich miejsc, gdzie można rozproszyć samoloty, gdzie one mogą się ukryć, co znakomicie robią Szwedzi ze swoimi Gripenami. F-16 po prostu nie mogą startować z takich odcinków, mają wlot od spodu, zasysają wszystko jak odkurzacz, przed nimi właśnie odkurzacz musi przejechać, żeby mogły wystartować. Także tutaj nie byłbym takim optymistą, bo w wypadku realnego konfliktu to te F-16 mogą się do niczego nie przydać.
Znaczy, tu bym się nie zgodził w tym sensie, że jest tak zwane pojęcie manewru lotniskowego. Otóż warto przypomnieć, że Polska w 1939 roku, polskie lotnictwo wojskowe dokonało na czas bardzo dobrego manewru. Przerzucone zostały nasze samoloty na lotniska polowe. Większość ocalała. Te, które zostały zniszczone, to były jakieś stare typy albo makiety. Z tym, że oczywiście ja tutaj myślę o takim manewrze, że można ewentualnie przerzucić na lotniska państw ościennych naszych sojuszników. To jest możliwość, którą można brać pod uwagę. Ale to musi być na czas wykonane.
Ja jeszcze tylko dodam, bo zapomniałem jednej rzeczy powiedzieć, a to jest bardzo istotne i ważne tutaj panu Mieczysławowi, mianowicie brak tych rozmów i dyskusji przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do kodeksu postępowania w sprawie zamówień doprowadził do tego, że sekcja Krajowego Przemysłu Zbrojnego NSZ Solidarność i oczywiście druga sekcja branżowa ogłosiły pogotowie strajkowe. Również potem musieliśmy przeprowadzić nie tylko pogotowie strajkowe, ale i referendum, które rzeczywiście nas upoważnia do podjęcia strajku generalnego w przemysłowym potencjale obronnym w sytuacji, kiedy nie dojdzie do porozumienia. Dlatego też rzeczywiście brakuje nam czegoś takiego jak dialog, rozmowy, branie pod uwagę sugestii nawet tej strony, której nie lubię. Tego nam brakuje. Podejmuj decyzję, a potem dopiero się mleko rozlało. A to powinno być odwrotnie.
23:18. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Ryszard z Gliwic. Ja chciałem spytać o taką rzecz. My mamy w swojej tradycji narodowo-obronnej tradycję partyzancką. Czy państwo wzięliście pod uwagę możliwość obrony w przypadku agresji ze strony państw nam wrogich, obrony terytorialnej na terenie kraju? Czy po prostu wzięto to pod uwagę i czy jest możliwość rozwoju przemysłu pod tym kątem? To wszystko. Dziękuję.
Dziękujemy. Pan doktor, proszę bardzo.
Tak, tu pan bardzo istotną kwestię dotknął, chociaż toczą się spory, że teraz jest przyszłość dla wojsk zawodowych, dla jednostek typowo operacyjnych. Otóż wydaje mi się, że jednak mimo wszystko te konflikty, które ostatnio się, które miały miejsce w świecie, mówi się o tak zwanych wojnach asymetrycznych, gdzie wobec bardzo nowoczesnej techniki, supertechniki, częściowo niektóre walki w Iraku, zwłaszcza w drugiej fazie, czy w Afganistanie, świadczą o tym, że jednak oddziały, które są, mają charakter właśnie obrony terytorialnej, związane z terenem, który doskonale znają, odpowiednio wyposażone, mogą zadać określone straty przeciwnikowi. I tu akurat, bo ja to widzę jako uzupełnienie sił operacyjnych jednostek nowocześnie uzbrojonych, bo to jest niewątpliwie przyszłość. Ale Polska jako kraj tak położony, jak jest położony, powinna właśnie także o tej drugiej stronie nie zapominać. I to akurat nasz przemysł obronny ma coś do zaproponowania, bo akurat broń strzelecka, mamy produkcję, niezłą produkcję, systemy obrony przeciwlotniczej przenośne. Mówiłem o gromie. To przecież taka właśnie obrona terytorialna, takie oddziały mogą być wyposażone w gromy, które produkują polskie zakłady, czy rakiety przeciwpancerne. No teraz akurat Polska nabyła od Izraela pociski Spike, najnowszej generacji. Jeśli one zostaną w pełni wdrożone i spolonizowane, przynajmniej częściowo, a mają to robić polskie zakłady w Mesku, to też może być na uzbrojeniu tego typu formacji. Chodzi tylko o to, żeby odpowiednio zgrać na wypadek ewentualnego konfliktu współdziałanie wojsk operacyjnych, zawodowych, profesjonalnych z takimi formacjami. Przy czym tu na zakończenie dodam, to nie mogą być takie oddziały, jak kiedyś tutaj w ostatnich latach były brygady obrony terytorialnej. Tu chodzi o to, żeby przygotować do takich działań na przykład różne formacje zmilitaryzowane. Mamy firmy ochroniarskie, mamy SOK, prawda, mamy Służba Ochrony Kolei, mamy strażników w bankach, mamy policję, żeby te formacje przygotować na czas W i odpowiednio wyposażyć. Trochę tu można pójść przykładem Szwajcarii. Szwajcarzy mają broń w swoich domach i są przeszkoleni na czas wojny.
No tak, tylko trzeba pamiętać o tym, że wojna partyzancka to jest najgorszy rodzaj wojny, jaki państwo może sobie zaserwować, bo to jest wojna, szczególnie we współczesnych warunkach, prowadząca do kompletnego zniszczenia tego państwa. I no lepiej, żeby jednak o wojnie partyzanckiej specjalnie w Polsce nie myśleć. Co innego jest wychowanie patriotyczne, co innego jest może zapewnienie pewnych podstawowych umiejętności wszystkim obywatelom, czyli raczej zagrożenia nie czysto militarne, a zagrożenia terrorystyczne, czy zagrożenia jakichś katastrof ekologicznych i tak dalej, to na pewno warto by zrobić i na pewno warto by, żeby Polacy mieli taką świadomość, taką jak choćby mają Amerykanie, coś w rodzaju Gwardii Narodowej, coś takiego. No, na pewno to jest pytanie bardzo poważne i nie miejsce chyba tutaj, żeby o tym dyskutować. Że współczesne wojny toczy się raczej poza własnym. Znaczy, wszyscy dążą, żeby toczyć poza własnym terytorium. Doktryna jest taka, że dusi się w zarodku, stąd te wszystkie pomysły jednostek ekspedycyjnych i tak dalej, i tak dalej. I na pewno to jest dużo rozsądniejsze niż takie kiepskie w sumie uzbrajanie własnych obywateli, a żeby do wojny nie dopuścić, to jeszcze do tego powinno się mieć spory potencjał odwetowy i ten akurat na bazie F-16 można próbować budować, chociaż niewątpliwie są i inne możliwości. Dziwię się do tej pory, że Polska nie rozważa na poważnie wejścia w posiadanie pocisków samosterujących dalekiego zasięgu, co na przykład proponowali Francuzi do swoich miraży. to jest na pewno rzecz warta pomyślenia i raczej w tym kierunku bym ja przynajmniej myślał, niż w kierunku właśnie takiej wojny partyzanckiej na własnym terytorium.
A możemy się na przykład z takiego offsetu wycofać, jeżeli druga strona F-16, jeżeli druga strona na przykład nie realizuje, bo umowy są dwustronne.
Możemy, tylko że Amerykanie są dla nas tak silnym partnerem, dla polskich polityków, że polskim politykom to raczej mało kto mu przyjdzie do głowy. Amerykanie mają ogromne możliwości wywierania różnego rodzaju nacisków, są nieźle poinformowani, mają spore, jak sądzę, zasoby ludzkie na terenie Polski, no, które mogą wpływać na to, co się dzieje. My zresztą fundujemy sobie dalszy krok w tym kierunku, bo strasznie dążymy do tego, żeby Amerykanie zbudowali sobie tutaj bazę. No, dla mnie to jest rzecz i to wygląda na to, że znowu bez żadnej specjalnej dyskusji narodowej czy społecznej, co jest krokiem, no nie mówię jednoznacznie złym, natomiast na pewno wartym przemyślenia co do szczegółów warunków, bo Amerykanie mają sobie bazę, na pewno będą wpływali znacznie bardziej na polskie życie polityczne i wcale niekoniecznie korzystnie niż w obecnej sytuacji. No i tym bardziej wtedy trudno będzie renegocjować jakikolwiek offset. Ja nie sądzę, żeby w Polsce znaleźli się politycy, którzy ten offset będą w stanie renegocjować. No, takie są koleje rzeczy. Offset z partnerami typu Szwecja, czy Finlandia, czy nawet Niemcy, czy Izrael jest na pewno dużo łatwiej negocjować, realizować niż z Amerykanami.
Ja tylko tutaj dodam, że politykiem, który zresztą teraz w rządzie, który groził zerwaniem właśnie kontraktu na F-16 w związku z nierealizowaniem offsetu, był Roman Giertych. No nie wiem, co teraz sądzi, kiedy jest członkiem rządu i jest wicepremierem.
Dziękuję. Ale ja tutaj może dodam jeszcze tylko jedną rzecz, że ciężko jest zerwać rzeczywiście offset, ponieważ jest tam 10-letni okres. Akurat w tym roku przypada chyba pierwszy etap oceny realizacji offsetu i jest to tak skonstruowane, że w zasadzie to powinno się w pierwszym okresie najwięcej zrealizować z offsetu, ale jeżeli się nie zrealizuje, to można cały czas wycofując, jeżeli ktoś, nie strona polska, nie przyjmie tematu do realizacji jako umowy, to można wycofać i cały czas się jak gdyby ponawia. I jest drugi okres 2009 oceny realizacji, no i 2013 jako ostatni etap, także jest to długi okres.
Poza tym Amerykanie mają zawsze tę możliwość, zresztą niezgodną z polskim prawem, ale tak zapisano w umowie. Tam zresztą jest tyle niezgodności z polskim prawem, że tutaj moglibyśmy noc całą spędzić. Okay. Ale ta jedna dotyczy tego, że Amerykanie po prostu zapłacą nam w tej czy w innej formie 3% wartości offsetu, czyli na przykład obniżą nam wartość tych F-16, na przykład o te 3%. Wartości offsetu i już będą mieli problem z głowy, bo za niewłaściwie wykonany offset, a pod tę definicję można podciągnąć wszystko, płacą po prostu odszkodowanie w wysokości 3-4% w zależności od okresu, co zresztą jest, to sformułowanie jest jedną z zasług, w sensie bardzo negatywnym, profesora Kleibera. No tak to, on to przyznał kiedyś w jednym z wywiadów, potem się z tego wycofywał, a tak to po prostu w tej umowie jest. Dlatego dla Amerykanów to nie jest jakiś specjalny problem, poza może propagandą, takim propagandowym problemem, bo ekonomicznie Amerykanie kupują zresztą offset w Polsce. Kupuje się, to przyznał jeden z reprezentujących ich prawników swego czasu, że to kosztuje tam 2%, powiedzmy, połowę tej kwoty odszkodowania, czyli i przychodzą do przedsiębiorstwa, mówią, wy tam produkujecie te Astry, to wy sobie dalej produkujcie, tylko zaliczajmy to do offsetu. Od nas dostaniecie tam ten określony tam drobny procent, a my będziemy mieli z głowy, przemnożymy to jako różne współczynniki, wyjdzie z tego całkiem spora kwota i wszyscy będą zadowoleni i tak to się po prostu odbywa.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kobieta w tym w
właśnie
tej dyskusji.
Pierwsza
Maria
kobieta.
Z Wrocławia. Otóż ja oczywiście tych wszystkich ważnych problemów, które panowie poruszają, związanych z wyposażeniem armii, ze stanem technicznym, nie rozumiem. I słucham tego z zaciekawieniem, ale mam kilka pytań, które mi się tak tutaj nasuwają. Otóż tak, mądrzy znawcy przedmiotu, zarówno ci w studio, jak i ci, którzy włączają się telefonicznie, wszyscy razem przedstawiają, że stan obronności od strony wyposażenia armii jest raczej niezadowalający. I takie sugestie, takie ciągle słyszę minister Sikorski, któryś pan nawet próbował premiera Marcinkiewicza obwiniać tym właśnie stanem. A ja chciałam zadać takie pytania. Po pierwsze, jeżeli powiedzmy tych tam samolotów, myśliwców czy innych Skotów, nie Skotów jest tak mało, to czy pan Sikorski, jak obejmował stanowisko ministra, to miał tego 10 razy więcej i gdzieś to zachachmęcił? Czy on po prostu zastał pewien stan i w ciągu 9 miesięcy nie był jeszcze w stanie poprawić tego, co przez poprzednich 60 lat zostało niedopełnione? Drugie pytanie. Są też tam ewentualne, prawda, możliwości zmiany pracowników, ale, bo to tam był jakiś, prawda, doradca wcześniejszy, który za F-16 odpowiada, a teraz dalej pracuje i tak dalej. A czy to nie jest tak, że taki pan, jak ma umowę o pracę, to nie jest to tak łatwo go zwolnić, bo jest to też pewien problem, prawda, że nie każdy, jak zostaje dyrektorem, czy ministrem, czy premierem, to może od razu wszystkich pozwalniać, bo jest kodeks pracy i ten człowiek, bez względu na to, jak on swoje obowiązki wypełnia od strony takiej ideologicznej, że tak powiem, to on, jeżeli nie ma zarzutów wobec niego dyscyplinarnych, podlega prawu pracy i nie można go zwolnić. I w tym momencie trzeba go po prostu tam trzymać, czy przestawiać ze stanowiska na stanowisko i też ani minister, ani premier nie ma tutaj większych możliwości, bo to jest właśnie prawo, które jakoś tak funkcjonuje i tak zostało wymyślone, żeby właśnie tak się działo. I jeszcze jedno, nie wszystkie kontrakty tutaj panowie chwalicie, a czy nie jest to też tak, że kiedy minister Sikorski przystępował do tych kontraktów, które niezbyt korzystnie zawarł, to tam nie było już tyle wcześniejszych ustaleń, że on już niewielki miał manewr? Przecież to nie można, mówiąc o takiej audycji, oceniać tylko i wyłącznie ostatniego ministra, który jest od paru miesięcy, a zastał pewien stan już taki stary, gdzie on nie miał, to znaczy ja też nie wiem, bo ja też nie znam oczywiście możliwości, ale podejrzewam, że o takim F-16 słyszałam już nie wiem czy od kilku lat, że tutaj niewiele może zrobić już ktoś, kto zastaje pewną sytuację, prawda? Tak mi się wydaje, tak to widzę z życia z innych, prawda, z tego, na jakim etapie ja działam, że człowiek dużo by chciał zrobić, ale nie ten, co przychodzi w pewnym momencie, nie może odpowiadać za to, co było wcześniej i on może poprawić tylko tyle, ile jest w stanie i ta poprawa musi być stopniowa. Wobec czego, jak się tak publicznie cały czas wymienia ministra Sikorskiego, który zrobił takie i takie kroki, to mnie tutaj się to tak troszeczkę wydaje dziwne, bo
znaczy,
bo chyba...
myślę, że bo ja tutaj nie bronić jedną czy drugą stronę, ale dzisiaj mówimy o tym takim przystąpieniu Polski do wspólnego otwartego rynku zbrojeniowego w Unii Europejskiej. To jest ta jedynie kwestia, bo taki jest też temat i to oczywiście za tym stoi pan minister, ale stan armii i wszystkie inne rzeczy, prawda, rzeczywiście trudno czynić mu zarzutem, ale dzisiaj konkretnie mówimy o takim temacie. Kwestia przystąpienia Polski do wspólnego otwartego rynku zbrojeniowego. To jest...
Ale ja właśnie z rozmów, z wypowiedzi wielu panów słyszałam właśnie takie raczej zarzuty pod adresem.
To spróbujemy zaraz, co oni na to powiedzą.
I to mi się wydawało jednak chyba przesadzone. To tyle. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Mario, szczęść Boże.
No cóż, Pani Mario, no między jedną częścią audycji, a drugą dzwoniła do mnie moja mama i mówiła, żebym za bardzo ministra nie krytykował, bo mnie zwolnią z pracy. Minister akurat tego robić nie może, natomiast jest to pewien problem. Tutaj co ksiądz powiedział, minister rzeczywiście stoi za tą decyzją o przystąpieniu Polski do tego kodeksu, minister Sikorski konkretnie. On poleciał po raz pierwszy do Brukseli, żeby powiedzieć, że Polska jest za tym w drugim, trzecim dniu swojego urzędowania, dokładnie nie pamiętam, ale to było bardzo, bardzo szybko, kiedy jeszcze naprawdę niewiele wiedział o tym, co się w Polsce dzieje. A potem dosyć konsekwentnie doprowadził do tego, co się w tej chwili stało. I nasz zarzut głównie jest taki, że po prostu nie rozmawiał, nie dyskutowano, nie dyskutował, zrobił jedno spotkanie w dosyć ograniczonym gronie i właściwie na tyle wszystkie inne spotkania miały charakter taki właściwie, no można sobie było pogadać. To jest bardzo źle.
Bo moje pytanie, czy to nie jest tak, że to gdzieś tak wygląda ładnie, że to jest proces integracji europejskiego rynku uzbrojenia jako kluczowe warunki wzmocnienia europejskiej tej bazy technologicznej i tego wojska, o którym pan wspomniał, tej armii. I to może pod takim, można powiedzieć, adresem, prawda, jest. A pytanie teraz, czy w tej sytuacji będzie istniał przemysł zbrojeniowy w Polsce?
My po prostu uważamy, ja już to mówiłem kilkakrotnie, że ja bym chciał, żeby w Polsce było normalnie. Po prostu, żeby państwo dbało o swoje zasoby, o to i o armię, i o przemysł, i o wszystko, co tutaj, na co łożymy swoje pieniądze. Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest pierwszym chyba najważniejszą sprawą, powinnością państwa. Natomiast minister Sikorski, podjął już ileś tam decyzji, czy próbował podjąć różne decyzje. Jeżeli mówimy o dyrektorze programu F-16, to zmienił tego dyrektora. No i zmienił go w moim zdaniem w sposób niekoniecznie zgodny z prawem, dlatego że bez konkursu zatrudnił go na kontrakcie jakimś tam menedżerskim i na dodatek zatrudnił kogoś, kto wcześniej lobbował za przejęciem od Amerykanów tych starych samolotów F-5. I według mnie jest to mocno nie w porządku. No tak mogę najdelikatniej powiedzieć. Zresztą dyrektor Łukaszewicz, ten nowy dyrektor, przyznał to w programie FTVN24 w rozmowie z wcześniej wspomnianym Wojtkiem Łuczakiem. Przyznał również, że minister Sikorski na przykład wskazał bez przetargu program informatyczny wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Podał nawet datę 13 kwietnia, kiedy to się stało. No to nie są rzeczy, które są w porządku. No tutaj w Polsce obowiązuje jakieś prawo i powinny się dziać rzeczy zgodnie z przetargiem. Ja na przykład też kwestionuję to pozyskiwanie tak zwane sprzętu od Amerykanów za darmo niby, bo ten pozyskiwany sprzęt nas potem bardzo dużo kosztuje. I tutaj też moim zdaniem można od nich brać na różne sposoby, ale też powinny się odbywać przetargi. To nie może być tak, że bierzemy jakieś tam samoloty C-130 od Amerykanów, tylko powiedzmy, że potrzebujemy samoloty transportowe, czy zdolność taką, a nie transportową. Ogłośmy przetarg, zapytajmy, czy na świecie nie ma lepszych pomysłów niż akurat to, co proponują Amerykanie. Tutaj toczy się końcowa faza dyskusji. Nie wiem, czy MON z tego zrezygnowało, czy nie, ale MON znowu bez przetargu chce przejąć od lotu, kupić za spore pieniądze, za 150 milionów złotych, samoloty Embraer, bardzo nieudane, i one mają przewozić polskich VIP-ów i to dzieje się, ma to zrobić Agencja Mienia Wojskowego, czy miała, nie wiem, nie było mnie tydzień w Polsce, więc nie wszystko wiem, na polecenie właśnie ministra Sikorskiego, także tutaj jeżeli pojawia się nazwisko ministra Sikorskiego, to dlatego, że on jest ministrem odpowiedzialnym za tę sferę funkcjonowania, trudno nie wymieniać tego nazwiska i trudno nie mówić o przykładach rzeczy, które budzą wątpliwości przynajmniej. Na tym polega ta audycja. Rozumiem, że można normalnie tutaj porozmawiać i powiedzieć o wszystkim tak, jak to wygląda, a nie gryźć się co chwilę w język i mówić, że o tym nie będziemy mówić, bo nie wolno, bo pan redaktor, w wypadku ksiądza, ale mówię pan redaktor w odniesieniu do innych audycji, nie za bardzo pozwoli, bo mówi na przykład, nie wolno Amerykana źle mówić, bo my mamy taką, to się zdarza w niektórych telewizjach, mamy akurat taką politykę, kiedy moim zdaniem Amerykanach powinno się w Polsce mówić i dobrze i źle, w zależności od tego, czy to, jaka jest sprawa, jakie są fakty i co na ten temat wiemy, jaki jest interes Polski i tego zdania nie zmienię, bo myślę, że to jest dla dobra nas wszystkich. Nie działamy w interesie Amerykanów, czy nie wiem, Francuzów, czy Brytyjczyków, tylko w interesie własnego państwa. To jest bardzo zasadnicza sprawa.
Dziękuję. To był pan Tomasz Chybki i teraz pan doktor.
Jeszcze dwa zdania tutaj chcę dodać. Kwestia właśnie przystąpienia do otwartego rynku uzbrojenia. Otóż warto wiedzieć o tym, że ta koncepcja i powołanie Europejskiej Agencji Obrony ma związek z kreowaniem, wytyczaniem wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Z tym, że ona jest nastawiona, tak jak zresztą mówiliśmy w tej części w telewizji Trwam, raczej na pewne operacje poza Europą, ekspedycyjne czy rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, humanitarnych i tak dalej. Nadal główną siłą, prawda, która ma chronić tutaj bezpieczeństwo państw i Unii Europejskiej, i innych państw, jest NATO. Tak, północnoatlantycki, które jest to sojusz państw narodowych, prawda? i NATO popiera silne i armie narodowe i także przemysły obronne. Dlatego wchodząc do tego kodeksu postępowania, do otwartego europejskiego rynku zbrojenia, jednak powinniśmy robić wszystko, żeby zachować stosunkowo dużą samowystarczalność obronną, jeśli chodzi o przemysł obronny, czyli narodowy przemysł obronny wchodzący w kooperację międzynarodową, w układy międzynarodowe. I stąd jeszcze raz wracam do koncepcji konsolidacji. Jest potrzebny właśnie ten polski koncept zbrojeniowy, który skonsoliduje polski przemysł obronny i będzie naszym atutem, prawda, i wkładem zarówno do NATO, jak i do obrony Europy.
Ja tylko jeszcze tutaj do pani Marii chciałem odpowiedzieć jedną rzecz, bo padło pytanie, ale nie było odpowiedzi. Mianowicie, ma pani rację, nie za wszystko pan minister Radosław Sikorski będzie odpowiadał, ponieważ rzeczywiście nie było pana ministra, kiedy podejmowano decyzję w sprawie FA-16, w sprawie KTO i wielu innych rzeczy, bo rzeczywiście pana ministra nie było. A to było za rządów SLD i trzeba sobie jasno tutaj powiedzieć, że te wszystkie sprawy związane z F-16, z offsetem i z KTO spadają na barki poprzedniej ekipy, ale tu będzie kontynuacja pewnych problemów, na które pan minister będzie musiał się zderzyć. I te wszystkie problemy, które będzie pan minister musiał podejmować decyzję w tej chwili po objęciu urzędu, no niestety będzie musiał odpowiadać. Także nie, jeżeli pani zrozumiała, że te wszystkie problemy rzuca się na problem oczywiście tej ekipy rządzącej w Ministerstwie Obrony Narodowej nie tylko, to proszę tak nie myśleć. Rzeczywiście za te decyzje, które teraz podejmuje tak, a za tamte to każdy powinien wziąć na siebie zgodnie z tym okresem, który podejmowane były decyzje.
Oczywiście.
Dziękuję bardzo. Panowie, przychodzi też czas na to, żebyśmy zakończyli program. Nie wiem, podsumowania jakiegoś większego już nie będziemy robili, żebyśmy zdążyli też z modlitwą. Czy są jakieś sprawy, które tak warto jeszcze może jednym, drugim zdaniem zasygnalizować?
Znaczy, ja bym jeszcze wrócił do tej wizji strategicznej, więc apelujemy tutaj do Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby właśnie wspólnie tutaj szybko działały na rzecz powołania tego holdingu i maksymalnie włączyły do dyskusji nad jego koncepcją wszystkich fachowców, zarówno menadżerów, ludzi nauki i związkowców, którym na sercu leży dobro polskiego przemysłu i dobro bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Wtedy możemy wydyskutować optymalny kształt tego holdingu. No, jego budowa potrwa, prawda, ale oby tutaj nie zabrakło konsekwencji, bo na zakończenie swojego wystąpienia dodam, że przez te kilkanaście lat transformacji było 5 bodajże programów restrukturyzacji przemysłu obronnego. Dopiero kilka lat temu został realizowany jeden z programów. Róbmy jeden dobry program, dobrze wydyskutowany i bądźmy konsekwentni, działajmy strategicznie. To wtedy będę optymistą.
Dziękuję, to głos pana doktora Pawła Soroki.
Ja chciałbym od ciebie dodać, tylko życzyłbym naprawdę w tej chwili, żeby doszło do porozumienia, które jest negocjowane ze stroną związkową, mianowicie, żeby nie doszło do strajku okupacyjnego deklarowanego przez związki, ponieważ jest to bardzo poważny problem i rzeczywiście te rozmowy liczę na to, że będą na tyle korzystne i na tyle się dogadamy, że zostanie podpisany protokół porozumienia, który jest nazwany teraz harmonogram działań dostosowawczych, ale myślę, że to będzie protokół, gdzie podpiszą się wszyscy ministrowie, którzy będą odpowiedzialni. I tego naprawdę życzę po to, żeby nie doszło do manifestacji w Warszawie, która jest ogłoszona na 14 lipca, jak również nie doszło do strajku okupacyjnego. Dlatego też naprawdę apeluję jeszcze raz do strony rządowej, żeby rozmawiać i porozumiewać.
Dziękuję, to był pan Janek Szostak, pan Tomasz Hybki.
Musiałbym powtórzyć to wszystko, co mówiłem wcześniej. No ja bym chciał żyć w normalnym kraju i myślę, że trzeba, no moje jak gdyby dodatkowe takie życzenie jest, żeby poza tą restrukturyzacją przemysłu, który sporo się zrestrukturyzował, przypomnę jeszcze paręnaście lat temu, czy parę lat temu to było 100 tysięcy ludzi, teraz 25 tysięcy, jest dużo lepiej zorganizowany, w niezłej kondycji finansowej, żeby również zorganizowało się odpowiednio do wymagań również i naszych, i tych międzynarodowych, polskie państwo, czyli żeby powstały takie struktury, które będą temu przemysłowi i tej armii naszej pomagać, a nie szkodzić.
Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo również i państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za telefony, za włączenie się do audycji. Mówiliśmy na temat kwestii przystąpienia Polski do wspólnego otwartego rynku zbrojeniowego w Unii Europejskiej. Naszymi gośćmi byli pan dr Paweł Soroka, Polskie Lobby Przemysłowe, Pan Henryk Szostak, wiceprzewodniczący sekcji krajowej przemysłu zbrojeniowego NSZZ Solidarność i pan Tomasz Chybki, wydawca miesięcznika Raport oraz sekretarz Krajowej Rady Lotnictwa.